Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 383. Ja nazywam się Damian Pelucha-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldan. Przepraszam, Piotr Kuldanek, aka Kuldan, aka Dan Kul. I ostatnio też słyszałem jako Kuli.
Kuli, tak, Kuli, dokładnie. A teraz z tym Kuli to jest w sumie zabawne, bo ja w liceum miałem kolegę, który zawsze mnie nazywał Kuldi, więc to Kuli trochę wróciło.
No tak, tak. No jesteś człowiekiem o tysiącu twarzach, tak, tysiącu dokładnie, ksyw, dokładnie, pan tak. Codziennik też.
Dalej działa, jeszcze nie zmusił.
No właśnie, obiecałem drogim słuchaczom odcinek, że będzie więcej o grach, bo ostatnio tak odpływam się w tych nadach popkultury, ale szczerze mówiąc, Piotrze, my jak rozmawiamy, to też odpływamy.
O, oczywiście.
Jak to, odcinek bez kącika Netflixa, bez kącika znalezisk YouTube'owych, bez znalezisk...
Czy boisz obejrzeni, słuchaj, właśnie? Tak, ważne rzeczy.
Ale widzisz, jeszcze nie widziałem drugiego sezonu. Czekam.
Widziałeś jeszcze drugiego sezonu?
No, słyszałem, że sztos, że po prostu taką sinusoidą był, że tam wszyscy uśpieni byli i nagle bum, uderzenie fantastyczne.
Ja specjalnie czekałem, aż się pojawią wszystkie odcinki i binge'owałem chyba w 3 czy 4 dni. To prawda, to nie jest prawdziwe binge'owanie, bo binge'owanie to ludzie robią w jeden dzień, w dobę właściwie, całą noc oglądałem.
Młodzi
ale
biebi.
U mnie 4 dni, serial, który pęka w 4 dni, to właściwie jest wyczyn.
No, ale ja ostatnio tak zauważyłem, że odszedłem od oglądania, chociaż nie wiem, co ostatnio zbingowałem, coś mogłem zbingować, ale to już wspominałem jakiś czas temu, że uciekam trochę w tak zwane Guilty Pleasures. Jeden Guilty Pleasures to jest taki bardzo sympatyczny program Fool Us, Penn & Teller. I on jest kilka sezonów, chyba dwa pierwsze, takie dosyć słabe, najsłabsze moim zdaniem, sezony są na Netflixie, przynajmniej na tym irlandzkim. I to jest seria. To jest program, w którym dwóch znanych magików, właśnie Penn & Teller, światowej sławy, próbują rozgryźć dane właśnie te sztuczki magiczne, iluzjonistyczne i tak dalej. Jeśli im się tego nie uda, to wręczają taką nagrodę, statuetkę. I to jest tak sympatyczny program. I tam w ogóle ludzie pokazują niesamowite, że wiesz, ludzie się tam podniecają, jak na przykład jakiś iluzjonista się pojawi w jakimś Mam Talent, nie? A to, co jest właśnie w tym programie, to jest pierwsza klasa i on się tak rozwinął, ten program. To jest taka moja guilty pleasure, bo tam jest tak dużo pozytywnych wibracji, to jest wszystko tak sympatycznie zrobione, super. I w tym świecie, wiesz, post-apo, w tym
no,
żyjemy.
No, to jeśli, słuchaj, jeśli szukasz czegoś, może guilty pleasure to jest źle powiedziane, bo absolutnie ten serial nie jest guilty pleasure, ale jest, jak to się ładnie mówi po angielsku, wholesome, jest właśnie ciepły, przyjemny, sympatyczny, pozytywny, to ja gorąco, bardzo gorąco polecam serial, który na pewno znasz, na pewno oglądałeś, na pewno jest tobie znany, ale ja ostatnio z radością odkryłem, że na Netflixie jest chyba jego 8 sezonów, a potem zobaczyłem, że na HBO Go są wszystkie, czyli Modern Family, który jest, ja właśnie miałem tak, że, bo Modern Family jest takim super miłym, przyjemnym, ciepłym serialem, jak to chyba Szyman Adamus powiedział, że nawet jeżeli są tam jakieś problemy, to miłość zawsze wygrywa i te relacje rodzinne. I miałem jakieś 2 miesiące oglądania dzień w dzień po odcinek, 2 odcinki Modern Family.
Bo to jest naprawdę świetny serial.
To jest absolutnie świetny serial.
Musiałbyś wyskoczyć z takim coś, co jest, wiesz, subpar.
No to wiesz, to teraz oglądam Google coś, Box. To jest tragiczne.
Oglądałeś Google Box kiedyś?
Nie, nie mam telewizora niestety, znaczy nie mam telewizji, dekodera, nie mam, więc nie jestem w stanie oglądać.
Tak, na Netflixie właśnie tym irlandzkim, bo zauważyłem, że są pewne różnice, że jak coś jest takie, co mi się wydawało, że jest pewniakiem, że będzie na wszystkich Netflixach świata, to tak się nie dzieje. Google Box to jest to samo, co jest w Polsce, tylko że po prostu wersja brytyjska. I przekrój ludzi, tych komentarzy i te reakcje i w ogóle to, w jaki sposób reżyserzy programu, scenarzyści wybierają te fragmenty, które pokazać i te reakcje, że to jest tak rozbrajające, tak rewelacyjne, że możesz po prostu się tak uśmiechnąć i ci się tak przyjemnie robi. I to też jest coś, co możesz oglądać zupełnie nie martwiąc się, że prawda, który to odcinek, czy ja w ogóle śledzę fabułę, czy ja przypadkiem nie zasnąłem gdzieś i czegoś nie przegapiłem. Bo wspomniałem, nie wiem, tydzień temu, że oglądam Altered Carbon drugi sezon i będąc już naprawdę zmęczony, bo po prostu miałem czas tylko oglądać to wieczorem, to ja po prostu tam nic nie łapię, co się dzieje. Oglądam serial.
Ten serial nie jest zbyt dobry.
I ja mówię, czy ja po prostu nie tracę pewnych umiejętności, bo zauważyłem, że na przykład jak moja żona ogląda coś, ja oglądam i już kiedyś to zauważyłem, Kevin Smith, to taka anegdota. Kevin Smith oglądał Mulholland Drive z żoną i miał taką samą reakcję jak ja, po prostu obejrzał, ale o czym jest ten film, o co chodzi? A żona mu powiedziała, no ale ty nie wiesz, że to jest to i to jest to, a ta osoba to jest ta osoba? I tak mu oczy, wiesz, otworzyły się, wiesz. I poczuł się takim, ja takim czasami się czuję, wiesz, oglądam jakiś film, w ogóle nic nie łapię, myślę, żony pytać, ale od czego to jest? Ja nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy może od tego, wiesz, że jestem już tak tą elektroniką nabuzowany, że najlepiej jakbym zamknął na przykład telefon gdzieś w szkatułce na klucz i nic nie robił, nie? Wiesz, nie oglądał tego telefonu, nie przeglądał wiadomości, bo nawet oderwanie się na pół sekundy, wiesz, ja mogę tracić wątek. A to jest tak, że żyjemy w takich czasach, że właściwie do kina nie możemy teraz chodzić, chociaż nie, w Polsce może kina są otwarte. Ale
nie ma na co.
Tak, ale nie ma na co. Ostatni film, który widziałem, to właśnie był ten Tenet, więc oglądając w domu, to jesteś cały czas rozpraszany i możesz zrobić sobie pauzę
no,
i możesz...
tu trzeba, widzisz, bo trzeba dbać o BHP, konsumowanie kultury i popkultury i nawet guilty pleasure, bo my sobie wprowadziliśmy od pewnego czasu właśnie, bo tutaj domowo dosyć często chodziliśmy do kina z córką i ponieważ przyszedł pan COVID i kina przestały działać, to zaczęliśmy robić tak, że zawsze w niedzielę, jakoś tak w okolicach południa, siadamy razem przed telewizorem i oglądamy coś z VOD, czy to filmy dla dzieci, teraz od dłuższego czasu, bo to jednak jest dużo tygodni do zrobienia, skoro oglądamy film raz w tygodniu, jedziemy całe MCU od początku.
Wow.
Dotarliśmy teraz do ostatnio, czeka nas teraz Czarna Pantera, czyli ostatnio był Thor Ragnarok. I niesamowite przeżycie, bo niektóre te filmy się super, super zestarzały i ogląda się rewelacyjnie, mimo że na przykład już efekty specjalne widać. Nie
no, mimo że już mają ze 3-4 lata, nie? To już
no nawet więcej, przecież Iron Man pierwszy to miał ile? 10 lat.
No tak, nie, żartuję, ale no, powiedziałeś no. O tym Ragnaroku.
To tak a nie, no to Ragnarok jest świeży już, bo już tak wiesz, oglądam po kolei i zawsze...
Ale dobrze się zestarzał, nie?
Jest to dobrze. Tak, Ragnarok jest bardzo... Niektóre te filmy są bardzo ciężkie na oglądanie drugi raz, ale niektóre tak. Z nich są super i w ramach BHP zawsze przed rozpoczęciem seansu odkładamy telefony na stół, tak żeby nikt właśnie czegoś na szybko nie sprawdzał, nie zerkał, nie patrzył, nie rozpraszał się i tak dalej, tylko poświęcamy się oglądaniu filmu. Dokładnie tak samo jak z żoną w piątki oglądamy filmy, to też bez telefonu pod ręką, bo jak masz go pod ręką, to zawsze a to osoba, a to tamto, a tu jakieś powiadomienia, tu jakaś wiadomość i nagle zamiast patrzeć na telewizor, to odpisujesz do wiadomości.
Ale to się tak fajnie, znaczy jak masz tą dyscyplinę, to jest super, ale zauważyłem, że ja czasami walczę jak z uzależnieniem narkotykowym. Ja rozumiem wszystkich tych ludzi, którzy mówią, że to jest uzależnienie, że jesteś uzależniony od tego sprawdzania wiadomości, od tego, mimo że tam nic nie ma. I to jest to, ale ja na przykład mam tak, że jak jestem zajęty, wiesz, praca, cały dzień mam głowę zajętą, to ja potrafię nawet poczty nie sprawdzić i później, nie wiem, może to jakoś rekompensuje w jakiś sposób, ale wiesz, no to jest, dobrze jest mieć taki rytuał faktycznie. Ja sobie tak zrobiłem wczoraj wieczorem, że pojawił się film, który tematycznie mi się bardzo podobał, bo jest to taka wariacja jednego z moich ulubionych filmów, czyli Gra z Michaelem Douglasem, czyli Game Night. Czyli nie wiem, jaki jest polski tytuł na Netflixie.
Wiesz co? Wieczór gier chyba.
Tak, tak.
Doskonały film. To bardzo,
sympatyczna bardzo... taka komedia, tam gra tak. Bates, Jonathan Bates, tak on się nazywa?
Tak.
No. I to jest taki sympatyczny film.
Jest zabawny, jest dosyć inteligentny.
Tak.
Jest bardzo, bardzo dobry film.
Tak, i to też jest właśnie taki podobny twist, że jest grupa przyjaciół, która lubi spędzać właśnie tam co tydzień wieczór grając czy w Scrabbles, czy w jakieś kalambury, czy jakieś różne rzeczy. No ale brat głównego bohatera pewnego dnia im funduje taką przygodę życia, czyli właśnie bardziej taki role-playing. I tutaj zaczyna się no prawie jak gra Douglas, chociaż gra Douglasa to jest taki klasyk i jest tak dużo lepiej wszystko zrobione, ale tu mamy oczywiście taki twist komediowy w tym wszystkim i polecam. Jak ktoś nie widział Game Night, to bardzo polecam. Zresztą zauważyłem, a to nie jest też nowa komedia, bo ona chyba jest sprzed 2 lat, tylko ona się teraz pojawiła.
Znaczy wiesz co, ja ją oglądałem jakieś pół roku temu albo rok temu.
Tak.
Właśnie na VOD i tam, bo to jest najcudowniejsze w tym wszystkim związanym z VOD aktualnie, przez to, że mamy jakieś tam Rakuten, Chili i tam kurde Cinema Man i milion tych różnych platform, że te filmy są tanie. Bo w większości wypożyczenie filmu na 48 godzin kosztuje ciebie 9,99, ewentualnie 14,99.
No, nie, zdecydowanie, chociaż, tak mówię, jak masz duży telewizor 4K, możesz sobie zrobić taką atmosferę jak w kinie, no to patrz, masz kino w domu. No.
I to wiesz, i za cenę, jedną dziesiątą ceny biletu rodzinnego.
Dokładnie, jak ja widzę tych wszystkich bogaczy, którzy namawiają ludzi do siedzenia w domach i właśnie, nie mówię tutaj, Piotrze, o tobie, bo jak wspomniałem o tym dużym, ale chodzi mi o to, że tak sobie pomyślałem o jakimś The Rocku, nie, Dwayne Johnson, czy o innych takich hollywoodzkich gwiazdach i oni nagrywają te filmy na przykład, nie wiem, z nad basenu albo z nad kortu tenisowego, który mają przy domu, albo właśnie gdzieś tam mignie w tle ich mała salka kinowa na 50 osób. No to jest, wiesz, no tak sobie, gdzie no wiesz, w takim domu bym zostać, nie? Ale, no, ale jakoś trzeba sobie radzić.
Ktoś tam w kawalerce 30 metrów, czy to jak no to tak, mówi mu.
Tak, ale tak naprawdę no, idą zmiany generacyjne, bo za ile? Za 2 tygodnie, 3 tygodnie?
No, 3 tygodnie niecałe.
Tak, pojawia się Series X. Ja już słyszałem, że zrobiłeś sobie specjalną taką półeczkę 2 na 2 metry pod telewizor, żeby zmieścić, żeby była dobra wentylacja.
Jeszcze ten komin wyciągający gorące powietrze, okap kuchenny nad tym zamontowany.
No ktoś jakieś piękne zdjęcie rzucił Xboxa, który właśnie był na boku i idealnie pasował na półeczce, tylko pomijając fakt, że praktycznie tam nie było miejsca na to, żeby powietrze mogło się dostać do tego, no ale wiesz, też tak można. No. Ale pamiętajcie, że tak ostatnio się zastanawiałem i ta wsteczna kompatybilność i to, że właściwie to jest ta sama konsola co teraz, tylko że po prostu jest dużo mocniejsza i wszystkie te stare gry z Xboxa będą chodzić, wszystkie gry nowe będą wyglądały piękniej, te stare będą jeszcze piękniej. Czy faktycznie gdzieś ta koncepcja tego Series X, gdyby na przykład zrobili Series S, ale z napędem, to bym się nie zastanawiał, bym wziął w dniu premiery. A tak jeszcze poczekam troszeczkę na to Series X.
Ja to traktuję jako upgrade sprzętowy, tak po prostu. Nie?
Tak. No bo właściwie to Xboxowo to będzie bardzo bezbolesny upgrade, bo nic nie tracisz, nic nie dzieje, nie, z biblioteki jakby co miałeś, to powiedzmy nadal będziesz mógł to odpalić. Na PlayStation 5 okazuje się, że będzie bardzo podobnie, bo ta lista 10 gier, no to jest, jeśli dla kogoś to jest problem, że taka te gry na tej liście nie mogą się odpalić, to spokojnie może sobie jeszcze PlayStation 4 trzymać na półce gdzieś tam schowaną, ale też ta pełna wsteczna kompatybilność na PlayStation 5 też cieszy. No ale tak naprawdę, Piotrze, na co bardziej czekasz? Na Cyberpunka 2077, czy właśnie na te nowe konsole?
Wiesz co, no, why not both? Przecież można grać w Cyberpunka 2077 na nowej konsoli, więc masz teraz 2 w jednym, tak naprawdę.
No tak, no nie, no to wiesz, ale jakbyś, powiedzmy, miał wybrać, no nie, co byś chciał, żeby było wcześniej, na przykład, żeby się nie opóźniło.
Ja ze względu na swoje tutaj pana codziennikowe działania, to jakiś tydzień temu zerknąłem na zapowiedzi gier zmierzających w listopadzie do nas i aż mi się oczy szerzej otworzyły, bo o tyle będzie oczywiście, ja wiem, że wszyscy mówią o Cyberpunku, albo wszyscy mówią o tym Valhalla.
Tak.
No bo to tam jest właściwie tydzień różnicy, ale jest dużo więcej gier, które no,
Call of Duty chyba wychodzi nowe, nie?
Są warte uwagi. No Call of Duty, ale widzisz, bo to są łatwe odpowiedzi. Takie rzeczy jak Call of Duty czy Cyberpunk. Legion wychodzi jeszcze w październiku, 29 albo 27, ja nigdy nie wiem, bo tam to się łatwo można pomylić, ale wyobraź sobie, że w listopadzie wychodzi na przykład nowa Yakuza, na którą ja mocno czekam. W listopadzie wychodzi
chyba
taka gra...
widziałem zjazdu, to był stąd takie dzieci na plecach, ludzie przebrani za dzieci na plecach.
Tak, też. W listopadzie wychodzi...
To jest kultura, no nie zrozumiesz, to nie jest zabawne, po prostu oni tacy są.
W listopadzie wychodzi gra, która się nazywa Fuser, która jest grą muzyczną robioną przez ludzi od Amplitude. Ja zawsze sobie mówiłem Harmonix. Tak. Robioną przez Harmonixów o DJ-owaniu, która wygląda bardzo intrygująco. Wychodzi...
A już bez zabawki plastikowej, bez stołu.
Bez zabawki, tak. Wychodzi
wspominamy DJ Hero.
Tetris Effect Connected, który będzie na Xboxie dostępny w Game Passie, a na Epiku i na PS4 będzie chyba dostępny jako darmowy update za pół roku.
Tetris Effect, ten ekskluzyw na VR-a z PlayStation VR?
Tak, to on jest ekskluzywem na VR-a z PlayStation VR-a, ale on działał też bez VR-a i on teraz właśnie w wersji Connected, która będzie oferowała tam chyba tryb dwuosobowy czy koopowy, jakieś tam różne ciekawe rzeczy, będzie...
Tryb
będzie
taki dostępny. Zwany z, na kolanach.
Tak, wychodzi remake 13. Nie wiem, czy pamiętasz 13 FPS-a. A
oczywiście.
No, wychodzi Dirt 5.
I nie taki dobry film, ale ja mam w ogóle na Xboxa pierwszego, tego oryginalnego, tę grę i ona jest sympatyczna, ale z tego jak widziałem, wygląda na zdjęciach właśnie ta odświeżona wersja, no to rewelacja. To jest coś, co, wiesz, jak... Znaczy, ja nie wiem, czy day one, bo no, wiesz, ja nie śledzę właśnie dni premiery, ale kiedy dokładnie wchodzi jeszcze raz?
10 listopada. 10 listopada to będzie dzień, kiedy wychodzi równocześnie Valhalla, Yakuza, Demon's Souls na PS5.
I dzień przed.
Ten, 13. Chyba ten Tetris wtedy wychodzi, Miles Morales, no to ale what?
Jakieś takie uderzenie, szykują się na tę nową generację, że wiesz, ludzie będą kupować razem, o, nie ma żadnych gier, jak to nie ma gier na tę nową generację, patrz, tutaj cały worek jest tych gier.
No, trochę tak, trochę tak, a trochę nie.
No ale tak troszeczkę z tych takich, tych AAA plus, to czekasz na przykład na tego Watch Doga, Legion?
Czekam. Wiesz, ja lubię to wszystkie. To jest moja rzecz Ubisoft i ich
obrony. Nie, no, ja Ubisoft bardzo lubię też. Tak.
I na Watch Dogs czekam, i na Assassina czekam. Mimo, że nawet ten Assassin to pewnie będzie dokładnie taka sama gra, jak to było Odyssey'a.
Ale słyszałem, że zupełnie ma być inaczej.
Nie, no, to... tam będzie, no, będzie inaczej, ale będzie
mniej,
tak samo. Wiesz, jak to jest.
Ciapek, mniej jakichś takich durnych questów. Wiesz, wszyscy się tak strasznie branzlują, że questy będą tak jak w Wiedźminie 3, rozbudowane, wielopoziomowe, wiesz, głębokie, jak same gry po prostu, że jeden taki quest będzie warty, jak nie jedna gra.
Okay, znaczy oni tam wprowadzili taki system, z tego co pamiętam, który będzie polegał na tym, że nie będziesz miał bardzo długiej, rozwleczonej fabuły, tylko będziesz miał krótkie, czyli 2-3 godzinne opowieści. Czyli, że wiesz, faktycznie to będzie tak, że to będzie jeden quest, który będzie dotyczył konkretnej rzeczy, konkretnej historii, konkretnej jakiejś tamtej i będzie się zamykał w 2-3 godziny. Czyli chcą zrobić całą grę w wątkach w stylu Krwawego Barona.
Mi strasznie popsuli tym Krwawym Baronem w ogóle ten, bo ten Krwawy Baron już sobie tak właśnie, to jest tak, że wszyscy na jednym Krwawym Baronie. I nie, że to zauważyłeś, Piotrze, masz też tak, że już nie
taki...
Ja już nie chcę wracać nawet do tego Wiedźmina trzeciego, bo zagrałbym jeszcze raz, ale mówię, kurde, natnę się na ten quest z Krwawym Baronem i będę go tak przeżywał. A ja pamiętam ten quest, że on był dobry, ciekawy, interesujący.
Taki papierek lakmusowy, słuchaj.
Tak, ale już od tego czasu takich historii lepszych poznaliśmy trochę więcej, nie? Wiesz, jakby, no cieszę się, że akurat Wiedźminie 3 było tak, ale Wiedźminie 3 było dużo fajniejsze na tej historii, wiesz. Same te dodatki były rewelacyjne. Ale...
No, ja uważam, że Serca z Kamienia to jest rzecz, która przebija całego Wiedźmina. Więc...
No, o tym trzeba mówić, dokładnie. No, ale jeśli chodzi właśnie o Watch Dogs, to ja jestem wielkim fanem Watch Dogs, tylko gdzieś tam późno wszedłem tak w tę dwójeczkę i nigdy nie skończyłem. I to mnie smuci bardzo, bo to jest ten problem z tymi pięknymi grami Ubisoftu. To są pochłaniacze czasu. To są gry, które zabierają ci lekko 60 godzin minimum.
To 60?
No,
ja się trochę...
Zawsze skończę tą Atlantydę, może się tak wyrazić.
Oj. Jeśli chodzi o Legion, to ja się troszeczkę boję, że ta gra będzie bardziej tech demem niż grą. W sensie, źle, że tam fabuła i warstwa narracyjna to właściwie będzie tylko i wyłącznie jakimś mini pretekstem.
Tak. Tak, to tak może być, bo sama rozgrywka będzie opierała się na takiej dosyć, nie chcę mówić piaskowatości, że to będzie taka piaskownica, że faktycznie mogąc przejąć każdą postać i ta postać będzie miała swoje unikalne zdolności i cechy i tak dalej, to wpływa na to. Znaczy, z drugiej strony to tak może być jak w GTA, po prostu każdy inny człowiek to jest po prostu jak inny samochód, do którego po prostu siadasz. Mhm. I no okej, okay, trochę szybciej jedzie, trochę szybciej, trochę lepiej skręca i tak dalej, ale te wszystkie inne cechy, no nie, no to sprawiają tylko jedno. Znaczy, tak naprawdę jest najważniejsze, żebyś doszedł z punktu A do punktu B. I ewentualnie każda postać będzie miała jakiś taki inny styl, w którym to zrobi, ale mimo wszystko mnie bardzo ciekawi. Tylko, że tak zauważyłem, że właśnie się jakoś tak mało mówi o tym Legionie, jakoś tak przycichła ta pompa marketingowa Ubisoftu, ale z drugiej strony ja nie jestem
ona,
tak...
Wiesz co, bo właśnie wczoraj, przez wczoraj jakieś, prawie codziennie się jakiś nowy zwiastun pojawia, previewsy na dużych portalach, jakieś tam nowe filmiki, wczoraj był całkiem zabawna reklamówka nakręcona z aktorami, więc no, to jest ten moment, gdzie wiesz, ostatni tydzień, czyli ostatni push, żeby było mocny atak marketingowy.
Widzisz, ale gdzieś, nie wiem czemu, ale na YouTubie nie widzę tych reklam, wiesz, chciałbym, żeby na przykład jak wchodzę sobie na YouTube, to żeby pojawiały mi się te reklamy, a nie reklamy na przykład z Alekiem Baldwinem, który mi mówił o jakiejś nowej usłudze do inwestowania, czy jakaś firma, która mówi, że robią koszulki, t-shirty idealnie pasujące. No super, no. Raz widziałem, to już mnie rozbiło, reklamę skarpetek na miarę antypoślizgowych. i takie, które w ogóle ci się nie zsuwają ze stóp, więc jest w ogóle magia. Okej, okay. Ale gdzie są te reklamy gier? Jak te gry, jedyne reklamy gier, jakie widziałem, to na przykład World of Tanks, nie? Cały czas się pojawiają, czy jakiś tam World of Warships, nie wiem, co tam jest. I po prostu wydaje mi, i przez to, no nie? Chodzi mi o to, że tak, jakbym właśnie wchodząc na pana codziennika, to ja mam te wszystkie właśnie u ciebie zagregowane newsy, wiadomości, zwiastuny, ale wiesz, to jest to, że trzeba sobie zadać ten trud, żeby tam po prostu się do ciebie wpaść, bo ta machina marketingowa nie działa, ale z drugiej strony może te algorytmy zobaczyły, że ja zamiast oglądać te filmy, to oglądam jakieś, nie wiem, 100 najlepszych goli Messiego albo coś w tym stylu.
Plus wiesz, plus tutaj AdWords działają, adbloki działają u ciebie, tak. Na pewno, masz tam jakieś poblokowane różne dziwne, śledzące cię strony i tak dalej, więc to z jednej strony reklamy próbują nas targetować, z drugiej strony my próbujemy robić wszystko, żeby reklamy...
Czyli może powinienem się cieszyć, nie wiedzą, gdzie mieszkam, co lubię i tak dalej, jestem dla nich anonimowy. No
ja powiem ci, że na Twitterze czasem mi się wyświetlają takie reklamy, że się zastanawiam, jak te algorytmy działają, bo ostatnio dostawałem reklamy jakiejś firmy produkującej, wyobraź sobie, uzbrojenie, ale nie mówimy o uzbrojeniu typu pistolety, karabiny, a mówimy o na przykład wyrzutnie rakiet, takie jeżdżące, mobilne. Nie wiem, co podejrzewa mnie Twitter.
Cieszę się z tej ofensywy, no ale właśnie tak rozmawialiśmy chwilkę przed nagraniem i wspominałeś, że boisz się w sumie o ten 2021 rok, bo tak, trochę tych gier mało jest zapowiedzianych na następny rok.
Wiesz co, trochę gier przeskoczyło na przyszły rok, natomiast moim zdaniem jest inne zagrożenie, o którym niektórzy tam, nie wiem, no, Game Industry z czasem się pojawia ten wątek, ale często się o tym nie myśli, czyli mówi. Jeżeli mówimy o grach AAA, mówimy o tych naszych największych blockbusterach, tych grach, które kosztują kapzyliony dolarów, to są tytuły, które są bardzo mocno uzależnione nie tylko od ludzi, którzy siedzą teraz w domu i stukają w kod, tylko są uzależnione od nagrywania muzyki orkiestrowej, są uzależnione od aktorów, którzy odgrywają swoje sceny w performance capture, są uzależnione od aktorów mniej lub bardziej znanych, którzy w małym studiu nagrywają voice acting. I nagle się okazuje, że ze względu na obostrzenia, lockdowny i tego typu rzeczy, to wszystko nie jest możliwe do produkcji. I te gry, które dostajemy teraz, te gry, które wyszły w tym roku, mimo pierwszej fali pandemii i mimo teraz drugiej fali pandemii, to są gry, które tak naprawdę są w produkcji 4-5 lat. A gry, które dopiero są w preprodukcji, albo ta produkcja dopiero zmierza do właśnie etapu nagrywania voice actingu, nagrywania muzyki orkiestrowej, czy robienia motion capture, no to teraz mają duży problem. No bo albo ze względu na dodatkowe obostrzenia robienie tego będzie dużo droższe, no bo wiesz, jeżeli musisz wynająć halę do animowania na dzień albo na tydzień, dlatego że trzeba ludzi oddzielnie do tej hali ustawiać, mniejsza obsługa i tak dalej, no to nagle się okazuje, że te gry, które będą miały nam wychodzić, no bo jak zawsze, nowa generacja to jest mało gier, prawda? Tak było w przypadku PS2, tak było w przypadku PS3, tak było w przypadku PS4. Zawsze jak konsole startowały, to na początku tych gier było mało i dopiero po jakimś pół roku, roku tych gier pojawiało się coraz więcej. A teraz może się okazać, że te gry, które będą się pojawiały za pół roku, rok, to albo się jeszcze nie będą wcale pojawiały, albo jeszcze nie będą tymi tytułami, które nam wypalą gałki oczne i udowodnią, że warto tego Next Gena kupować.
Ale widzisz, to też jest takie marzenie wielu z nas, nie wiem jak u ciebie, ale ja na przykład cieszę się, że jest taki moment przystoju. Znaczy, nie życzę źle deweloperom, bo chciałbym, żeby, nie wiem, mogli nadal żyć z tego, co kochają, żeby nie było jakichś tam właśnie redukcji w studiach, to nie jest zwolnień masowych, bo po prostu przychodzą teraz taki chudszy okres, ale bardziej mi chodzi o to, że ja mam czas, żeby jednak na spokojnie tą moją kubkę wstydu podobnie odwiedzić, zobaczyć, rozkopać, zobaczyć, czy tam jest jakiś tytuł, który bym mógł zagrać, nie bojąc się, że za rogiem właśnie wychodzi już Valhalla, że, no wiesz, na przykład Cold War to akurat mnie najbardziej interesuje single player i oczywiście w multi trochę pogram, ale to jest krótka gra, więc jak się nie boję, że mi tam, wiesz, wskoczy, nie, że się oderwę, ale cały czas jest kilka tytułów takich naprawdę dużych, które chcę ukończyć, które chcę zagrać i wiesz, i nie mogę, no bo boję się, że po prostu zacznę, a później coś mi oderwie, albo to. Teraz mam tak na przykład z tym Dragon Age'em, nie? No, nie jest najlepsza gra na świecie, ale tak sobie myślałem, że może w końcu ją skończę, ale tak jestem gdzieś w połowie, nie, mam nadzieję, że w 3/4, ale to jest takie moje pobożne życzenie, ale się oderwałem teraz, bo inne gry chciałem skończyć, skończyłem tą Tell Me Why, zacząłem grać w Control i wiesz, jakby jest tyle tytułów, które cię ociągają, ale jakbyśmy mieli taki postój, że na przykład, okej, przez rok nie pojawia się żadna nowa gra. Macie czas, żeby nadrobić wszystkie swoje zaległości i tak dalej. To nie wiem, czy ja bym się na to nie pisał. Co jest absurdem, nie? Bo przecież nikt mi nie broni po prostu nie kupować nowych gier w dniu premiery, ale czuję się, że jakby nie mam takiej dyscypliny w sobie, że tak jak, no nie wiem, no wyszło Star Wars Squadrons, no to musiałem w to zagrać. No poszedłem i w dniu premiery, co mi się rzadko zdarza, że tak już teraz, wiesz, w tym wieku, taki stary już jestem, że w dniu premiery idę, kupuję grę. Nie, poszedłem fizycznie w sklepie, kupiłem, wziąłem płytkę, odpaliłem i ta gra mi się na tyle podoba, że ją sobie właśnie zostawię w kolekcji, chyba nie będę jej odsprzedawał, ale jest coś takiego.
Widzisz, bo tutaj dochodzimy do czegoś, o czym przecież właściwie nie jest to żadne, to jest odkrywanie Ameryki, bo to są rzeczy, o których wszyscy od dawien dawna wiedzą. Czyli gry wideo są rozrywką i hobby, które ma tak dużo aspektów i podejście do niego jest tak różnorakie, tak, że właściwie nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo dokładnie tak samo dużo przyjemności z gier wideo czerpie ktoś, kto gra właściwie w jeden tytuł multi i napierdziela tam 4000 godzin w jakiegoś, nie wiem, CS-a, czy innego LoL-a, czy Fortnite'a, tak, czy Destiny, jak i ludzie, którzy grają w gry od początku do końca, przechodzą tryby story mode i tak dalej, jak i ludzie, którzy w ogóle, co na przykład jest bardzo dalekie od mojej wizji rozrywki, calakują tytuły i męczą się i już mają serdecznie dosyć tej gry, ale wiesz, ale trzeba te trofea wbić do końca. Czy dla odmiany coś, co tak szczerze mówiąc, to gdybym nie miał gdzieś tam z tyłu głowy jakiegoś takiego poczucia recenzenckich obowiązków, bo zawsze jeżeli dostaję grę do recenzji, to mam tak z tyłu głowy poczucie, że powinienem ją przejść, żeby móc się o niej w pełni wypowiadać.
Tak, bo wiesz, w tej 55 godzinie jest taki twist, że ta nuda okaże się, że ona miała sens. Ona po prostu budowała napięcie.
Znaczy, to masz absolutną rację, że 55 godzina już nic nie zmieni, więc w przypadku, nie wiem, takiego asasyna po ograniu 50 godzin, to wiesz dokładnie to, co się będzie działo przez kolejne 50.
Tam po 20 godzinach już jesteś w stanie tak powiedzieć, że widziałeś.
Ale jeżeli mówimy, wiesz, o jakimś indyku, którego kończysz w 8-9 godzin, no to jednak przez te 8 godzin trochę się może ci to on znudzić, może przyjść jakieś nowe rozwiązanie. No to i dlatego tak z tyłu głowy mam, żeby jednak te gry kończyć, bardziej niż mniej. A gdyby tego nie było, to najprawdopodobniej grałbym po kilkadziesiąt minut, po półtorej godziny, zwłaszcza, że teraz mamy tych gier dostępnych w
bardzo niskich kosztach. Ja tak mam z tym Game Passem zakichanym.
Dokładnie to
odpalam mówię. Jakąś grę, pogram pół godziny, jak mnie nie złapie, bon voyage.
Ale co jest ten złego tak naprawdę, nie? Bo my mamy, mi się wydaje, że to jest nasz problem, a nie naszych, nie pokolenia młodszego. Bo kiedyś gier było mało.
Ale ci biedni twórcy, wiesz, robili tę grę tyle lat,
zobacz,
tak,
kiedyś gier było
szmatę,
mało,
wiesz,
albo były drogie. Albo było mało i były drogie. Więc jeżeli chciałeś, kupowałeś sobie jakiś tytuł, nie, miałeś PSX-a i kupowałeś na tego PSX-a za odłożone kieszonkowe grę, no to musiała ci starczyć na miesiąc, albo i na dwa. Bo zanim odłożyłeś kasę na kolejną grę, no to minęło dużo czasu. Więc grałeś w nią, kurde, we wszechstronnie.
No w Polsce czyste płyty CD były drogie, to pamiętam, nie wiesz. I zapałki też kosztowały swoje, tak.
No, dokładnie, tak, to też prawda.
Nie, Piotrze, nie wiem, czy pamiętasz, ale ja pamiętam... O, czekaj, bo się rozłączyłem sobie słuchawki. Nie rozłączę się. Halo, halo?
Tak, jestem cały czas.
Sorry, pociągnąłem za bardzo słuchawki. Ja pamiętam czasy takie złote, że te pirackie CD-ki to były strasznie drogie. One kosztowały, żeby nie skłamać, mogę się pomylić, ale one kosztowały tyle, co teraz powiedzmy nowe gry kosztują. Czyli na przykład, nie wiem, 170 zł i miałeś taką składankę na CD-ku. Bo taki CD-k, teraz to wiesz, wypalasz CD-ka 2 minuty, a wtedy to wiesz, taka wypalarka to kosztowała kilka tysięcy złotych. Kompilacje na tych pirackich, to wiesz, nie kupowałeś jednej gry, tylko tam było 20 gier, oczywiście bez filmów, ale to te filmy nie były ważne. Dzisiaj ludzie odkrywają na nowo Command & Conquer, Red Alerta, bo okazuje się, że tam były filmy przerywnikowe. I te, no ale to jest magia tamtych lat, wiesz, to się nabrać. Ale wracając jeszcze do tej gry numero uno, na którą wszyscy czekają.
Czyli Cyberpunku.
Tak. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ta gra będzie wyglądała na konsolach obecnej generacji, na przykład na one, ale to, co widzę na tych zwiastunach. Staram się nie oglądać, wiesz, tych Night City Wire, dlatego że boję się, że sobie zdradzę. Chcę być jak to ci gracze właśnie przed Dark Souls, że oni unikają żadnych innych informacji, nie chcą, bo oni chcą po prostu na czysto. Tak bez żadnego wpływu wejść w tę grę i ją odkrywać i uczyć się każdego jej elementu tak organicznie. I oczywiście ja widzę na przykład te fragmenty związane z samochodami i mówię, wow, ta gra naprawdę pięknie wygląda. I teraz zastanawiam się, czy nie, jakiś czas temu sobie też tak obniżyłem tę poprzeczkę. Mówię, kurczę, oni sobie tak wysoko ją postawili, że ja ją dla nich obniżę, żeby się gdzieś tam nie uderzyć. Wolę się o nią potknąć, niż żeby sobie głowę rozbić. Ale wygląda to fenomenalnie. I ja oczywiście widzę też, jak się ładnie merch sprzedaje, ludzie sobie robią softfocie, selficzki w czapeczkach, w kurteczkach. I tak dalej. Ja myślałem, żeby sobie kupić właśnie kurteczkę, ale strasznie drogie są, strasznie drogie.
No tak, ja czap na czapkę poluję, ale przez to, że nie bywam teraz w galeriach handlowych, a chyba tam, nie wiem, to chyba Krop sprzedaje?
Tak, a to nie można online przez ten store?
Nawet nie myślałem o tym nigdy. To muszę... Znaczy nie, bo to wiesz, w sklepie bezpośrednim Redów to będzie kosztowało 1 000 000 złotych.
No to są ceny właśnie, kurcze...
europejskie.
Europejskie i to takie zachodnio-zachodnio-europejskie. I trochę mnie to... smuci, no nie, bo powinien być taki specjalny, sekretny sklep, który w ogóle, żeby się do niego dostać, to trzeba odpowiedzieć na kilka pytań o na przykład, nie wiem, kilka cytatów z pana Tadeusza jest i trzeba dobrze kliknąć, wtedy otwierać się tajna strona, gdzie tam te ceny są ludzkie, takie dla Polaków, dla rodaków.
Słuchaj, ja nie wiem, czy widziałeś wydawnictwo Znak w Polsce, a za granicą
ten piękny
Dark Horse wydali, tak. Chyba właśnie wydało album, który się nazywa bardzo zabawnie po polsku, bo się nazywa Cyberpunk 2077, tam jedyna książka o świecie gry komputerowej Cyberpunk 2077, bo dwa
na
razy
końcu
w nazwie.
Trademark, tak, TM.
Tak, tak. Mimo, że w wersji angielskiej jest tylko raz. A jedyna oficjalna książka o świecie gry, w ten sposób. I to jest cudowna metoda, żeby sobie troszeczkę klimacik podbudować. Bo
no ja ją sobie kupię, ale już kupię grę, bo właśnie to jest to, że chciałem się, nie chciałem właśnie się ten, ale rozumiem, Piotrze, że
ale to świata nie
masz.
Chcesz poznawać, tak, tak, mam. Nie
ja mam pewne wyobrażenie o świecie cyberbankowym i ja się boję, że to moje wyobrażenie o świecie cyberbankowym się trochę rozmyje z tym, co stworzyli Redzi, chociaż Redzi jednak są mocno nasiąknięci tą polskością, wiesz, mimo, że tam jest międzynarodowy zespół z wielu krajów, wielu religiach, wielu tożsamościach i tak dalej, preferencja. Ale chodzi mi o to, że to wszystko, no nie? Na to wszystko miało wpływ jednak dużo ludzi z zewnątrz, wiesz, te reakcje na pierwsze zwiastuny, na pierwsze jakieś takie elementy świata. I ja się boję, że oni mogą ulec pewnym wpływom,
a
powinni się skupić na tym prawdziwym cyberpunku.
A nie myślisz, że przypadkiem jest tak, że CD Projekt Red za czasów produkcji Wiedźmina III, który był właśnie taki słowiańsko-polski, a CD Projekt Red za czasów Cyberpunka 2077 to są właściwie zupełnie dwie inne firmy?
No na pewno, bo dużo ludzi, którzy pracowało przy Wiedźminie, też uleciało, wiesz, pozakładali swoje studia, dumnie o tym wspominając.
Plus, tak, to po pierwsze, a po drugie w samym sobie Radzie teraz pracuje masa obcokrajowców, nie?
Mi się wydaje, że
materiał źródłowy jest.
Lub trzykrotnie mi się wydaje, że studio się rozrosło od tamtego czasu, ale mogę się mylić, bo to są takie liczby, które wyciągam, wiesz, z tylnej części ciała. Ale wydaje mi się, że otworzyli bardzo dużo od czasu Wiedźmina 3 studiów regionalnych, prawda, w różnych miastach w Polsce. Wydaje mi się, że pewnie gdzieś i za granicą jest jakieś studio CD Projektu, ale nie... Wiesz,
jest jakieś CDP, studio Red CDP, poza...
CDP Ukraine, CDP Białoruś, CDP Kazachstan.
Ale poczekaj, ale są jakaś część CD Projektu, która nie jest w siedzibie?
Powiem tak, że oczywiście jak zwykle to są moje informacje, które wyciągam z nie wiadomo skąd, więc ja szybciutko wygoogluję, a ty,
bo mi się wydaje,
drogi Piotrze, opowiedz
mają...
o tym pięknym albumie, bo ja rozumiem, że to jest, bo też słuchałem właśnie na rozgrywce, o nim rozmawialiście, że on jest po prostu za darmo rozdawany, tak, że on kosztuje połowę tej swojej ceny, której normalnie by kosztował.
Powiedz tak, to jest zabawna sprawa, bo z twojej perspektywy to właściwie jego polska cena to jest za darmo, dlatego że on kosztuje... na rynkach, które nie są... Tutaj właśnie mamy ten wariant odpowiedzi z pana Tadeusza i cytowania fragmentów z wierszy, nie wiem, kurde, Słowackiego, który nie pisał wierszy, nieważne, bo w stosunku do jego zagranicznej ceny, no to te 40 zł, za które można je dorwać, no to są właściwie grosze, nie? Bo on kosztuje tam po jakieś 200 zł, przeliczając to na złotówki. Więc ta różnica jest kolosalna, nie?
Wszedłem teraz na szybko, wracając do tego tematu, na stronę CDP Projekt Red, Com i tam jest tylko o tych studiach w Polsce. Studio w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu.
A widzisz, to nawet nie wiedziałem.
Ale wydaje mi się, że takie studio jak ten, oni powinni iść na wschód. Oni powinni iść na wschód, dlatego że tam jest podobne, tam, wiesz, na Ukrainie, czy gdzieś na Litwie, tam podobne serce bije, jak w Polakach, więc oni mogliby zrobić studio, które też będzie tworzyło gry, które będą miały tą słowiańskość, ten vibe, ale oczywiście też na nutę zachodnią.
No ja jestem przekonany,
nie
że...
Nie o kosztach produkcji, nie?
Ja jestem przekonany, że CD Projekt... przepraszam, że Cyberpunk 2070 będzie grą dobrą, albo nawet bardzo dobrą.
Nie, to też nie ulega natomiast, wątpliwości, tak. To będzie minimum 8.
Nie jestem pewien, czy będzie to gra, która spełni wszystkie oczekiwane w niej nadzieje. Bo to jest troszeczkę ten wariant dmuchania balonika. I balonik...
Edge da 5 na 10, zobaczysz.
Napisem Cyberpunk 2077 jest nadmuchany już tak ogromnie, że...
Znaczy, wiesz co, no, na pewno ludzie nie zobaczą tego, co pokazywano jeszcze kilka lat temu na tych prezentacjach na E3. Że już wiemy, że to się zmieniło, nie? Że już to wygląda trochę inaczej, ale mimo wszystko, znaczy warto podejść po prostu do Cyberpunka nie myśląc o tym, co się działo wcześniej, czy nie zakładając, bo to, co nawet widziałem na tych, tak mówię, no, starałem się unikać informacji, ale to no, człowiekiem jestem słabym, czasami jednak muszę. Te zwiastuny, czy te fragmenty rozgrywki, które widziałem, podobają mi się. To jest świat, który chciałbym zobaczyć, że ja na przykład jestem wielkim fanem Cyberpunka, to nie ukrywam tego, i Deus Ex, na przykład Mankind Divided albo Human Revolution, tam ten otwarty świat był malutki. Tam nie było otwartego świata właściwie. Tam chodziłeś po jakichś otwartych przestrzeniach, ale one były takie małe, że ciężko było mówić, że tam było jakieś miasto. Ale był ten klimat, a tutaj widzę coś, co pozwoli mi poruszać się po takim świecie właśnie przyszłości. To Night City jest tak rewelacyjne, a jednocześnie gdzieś mieć taką wielkość właśnie gry serii GTA. I to jest coś, co już tyle mi wystarczy, że pewne elementy tam jakieś małe niedopracowanie, ja będę prawdopodobnie w stanie je zignorować. Ale nie nastawiam się, powiedzmy, że okej, to jest gra, której na pewno wystawi wysoką notę, dlatego że to jest gra cyberpunkowa. Nie. Ale nie wyobrażam sobie, że mogliby coś schrzanić, że mogliby czegoś nie dostarczyć, że owszem, bardzo duże są oczekiwania. Ten balonie, o którym mówisz, to jest ogromny. Ogromny. I bardzo łatwo będzie go przebić, ale jeśli się okaże, że chociaż w połowie spełnili te oczekiwania, to będzie co najmniej tyle zachwytów, co przy Wiedźminie 3. Co najmniej. A kto wie, czy nie więcej, no nie? I kupujcie akcje CD Projektu, póki jeszcze kosztują po 300, tam 400 zł. Nie wiem, ile teraz chodzą, ale to, jak ja sobie pomyślę, to jest jak z Bitcoinem. Piotrze, to jest jak z Bitcoinem. Ja pamiętam, jak akcje CD Projektu były po 4, nie 4 zł, ale mogły być po 4 zł, bo to było jakoś tak na początku. Albo po 9 zł, po 16. I mówię, nie, to jest ja nie gram na giełdzie, nie? A teraz?
Oj, gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył, słuchaj.
No Maybachem mieć, no ale no trudno. No. A takie niegrowo, jak tam, śledzisz konferencję Apple, oglądasz, nie? Nic?
Apple? Nie, kompletnie. Ja wypadłem.
Widziałeś te nowe telefony? iPhony 12?
Są, tak.
Ja w ogóle myślę o tym, żeby wrócić do iPhone'a 12 mini w ogóle. Tak mnie urzekł. I tym wielkością, i tą mocą, i tym wszystkim.
A ceną? Cię urzekł?
No, ceną właśnie to jest to. Cena jest, ja nie wiem po prostu, że ludzie się tak dali zbajerować, że telefon może kosztować 4000 zł, nowy, i to jest okej. Okay. Ja wiem, że w większości przypadków to ludzie kupują razem z jakimś abonamentem i tam, wiesz, łypią po parę stówek miesięcznie i jest okej, okay, ale 4000 za telefon i to właśnie tak jak mówię, tam taka wersja z ta pośrednia, nie, tej 12 mini. No nie wiem, no gdzie my jesteśmy. Dlatego bardzo tak choruję, ale poczekaj, może spadnie cena i tak dalej, to będzie coś dla mnie.
Znaczy ja mam przekonanie, powiedziałbym wewnętrzne, że nigdy nie mów nigdy, nie? Ale nie zamierzam nigdy wydać na telefon więcej niż 2000 zł.
No. Czyli i tak jest ja bardzo dużo.
Ja sobie kupiłem, właśnie to jest bardzo dużo pieniędzy, po pierwsze. Po drugie, ja sobie kupiłem jakoś w okolicach czerwca za właśnie taką kwotę Samsunga S10. Jestem z tego telefonu bardzo zadowolony, nie mam absolutnie nic do zarzucania, działa super sprawnie, robi świetne zdjęcia, wytrzymuje sensownie na baterii, w ogóle nie mam telefonu absolutnie nic do zarzucenia i nie widzę żadnego, ale to żadnego powodu, żebym miał go zmieniać, wydając kolejne, nie wiem, 4000 zł na S20, czy tam pewnie za niedługo się pojawi kolejne S30 albo S145. Tak. Nie, absolutnie
jak
tutaj
kupisz
kompletnie.
Flagowy telefon, to on ci starczy na lata. Nie musisz go zmieniać co rok, co dwa, co trzy lata. Tak, ja mam Xperia Z2, która niestety, no, telefon już nie robi, przepraszam, aparat już nie robi takich ładnych zdjęć, jak robił kiedyś. Jest coś taki, ten white balance, coś się zepsuł. Nie wiem, do czego to zależy, ale ten telefon ma 6 lat i nadal wszystko na nim śmiga. I mam taki ból, że dobry telefon muszę zmienić. Nie? Znaczy, że muszę zmienić. No, wiesz, ja nie robię tych zdjęć. Wiesz, na przykład moja żona to co innego. Ona dokumentuje życie naszych dzieci, piękne chwile, że się tak wyrażę. Ona musi mieć dobry aparat. Ale ja, wiesz, robię gdzieś tam na przykład jak notatkę, nie? Muszę sobie gdzieś tam jakąś kartkę sfotografować, żeby coś zapamiętać albo coś w tym stylu. I to wszystko. Odzwyczajam się od używania aparatu w telefonie właśnie ze względu na to.
No, ja naprawdę bardzo gorąco polecam wszystkim kupowanie flagowców sprzed 2 lat.
O.
Że faktycznie warto mieć flagowca, bo flagowce są telefonami, które jednak są, ja miałem różne telefony w swoim życiu, jednak flagowce, od kilku lat używam tylko i wyłącznie flagowców, ale nigdy nie kupuję flagowca, który jest aktualnie flagowcem, tylko jest to flagowiec, który był na przykład 1,5 roku temu albo 2 lata temu. Tak. Wtedy i ta cena jest sensowniejsza, a niczego tym telefonom nie brakuje. Znaczy, no. Okej, nie zaglądam nikomu do portfela, jeżeli kogoś stać na to, żeby sobie co roku wymieniać telefon za kilka tysięcy złotych, to mogę tylko powiedzieć, że...
Gratulacje, dobrej pracy.
Oczywiście, tak, nie? Dokładnie, pogratulować.
Dobrze mieć bogatych rodziców, tak, super.
Ale z perspektywy zwykłego użytkownika to dla mnie
nie.
Po pierwsze kupowanie flagowców za te 4, 5, 6 tysięcy złotych jest jakimś totalnym szaleństwem.
Tak.
Po drugie, no to nie widzę najmniejszej potrzeby. Oczywiście tutaj to
czy
jest
mnie,
też fajna hipokryzja, bo na premierę kupuję Xboxa nowego, nie?
Tak.
I można by też powiedzieć, a po co mi ten Xbox?
Ale to służbowo, ale Piotrze, ty jesteś, jesteś związany jednak z branżą gier
i nie
wypadałoby, żebyś był nie na czasie.
Że konsola to jest coś, co kupujesz na lat 5, 6, 7. Nie? Okej, mieliśmy tutaj naszą
mid-generation,
tak, tak. Ale to tak czy siak były te 3-4 lata. No i teraz 2000 wydać raz na 3-4 lata, no to właściwie tak jak z tym telefonem. Kupujesz za 2000 flagowca i na 2-3 lata to jest spokojnie starczy, nie?
Czyli, że
potem go sprzedajesz za 1000 zł i dokładasz 1000 i kupujesz nowego flagowca,
tak,
który jest sprzed roku. Albo
no ale wytłumacz mi, Piotrze, po co jest komuś na przykład w telefonie HDR albo 4K? Bo jeśli ktoś mi powie, że on chce oglądać filmy w HDR-ze na telefonie z 4K, no to ja powiem, no, nie wiem, co powiedzieć. No po prostu odpadam. A wiesz, tak naprawdę telefon powinien być na tyle mocny, żeby na przykład odpalić X-Clouda czy X-Clouda.
Tak.
I no, brat jest mój bardzo podekscytowany tą usługą. I chyba wszyscy posiadacze chyba Ultimate, nie? Mogą z X-Clouda korzystać, z całej tej biblioteki swoich gier. Bo to właściwie jest tak, że streamujesz tak jakby nie tyle, że swojego Xboxa, ale jakby taki swój profil ze swoimi grami xboxowymi, z tego co zauważyłem. I powiem ci, że to działa nawet na sieci komórkowej, nie, tam na jakimś 4G, bardzo sprawnie. Mhm. To jest dużo, wiesz, jakość obrazu i w ogóle jest dużo lepsza niż na przykład to streamowanie takie podstawowe, bo miałem taki okres czasu, że bawiłem się ze streamowaniem z Xboxa, no nie, na laptopa, nie? Bo wygodniej mi było grać na laptopie w innym pokoju, wiesz, nie chciałem się, tam rodzina mogła wtedy korzystać z dużego telewizora, coś tam sobie robić, ale to miało swoje, znaczy jak działało, działało dobrze, ale miało też takie momenty, że po prostu gdzieś rwało połączenie, mimo że na wewnętrznej sieci, tak? I artefakty się pojawiały i to wszystko jakoś tak nie do końca działało, ale ten xCloud no, wygląda, że się udaje i zastanawiam się, czy faktycznie, jeśli ta technologia będzie tańsza, to ta Google Stadia, ten xCloud, nie wiem, co zaproponuje PlayStation, chociaż kto wie, to czy to nie będzie przyszłość, bo już na przykład gry te takie mocniejsze, tylko że to jest tylko w Japonii, na przykład na Switcha, tak chyba było właśnie z Odyssey, Assassin's Creed.
Z Assassinem, z Residentem chyba i tam z czymś jeszcze.
Tak, one są sprzedawane właśnie taki, jako gry streamowane.
To teraz wyobraź sobie coś takiego. xCloud aktualnie, ten taki nie, który jest na Apple, tylko ten, który jest na Androidzie, on, te w cudzysłowie serwery, to są Xbox One X. Czyli kiedy grasz na xCloudzie, to teoretycznie rzecz biorąc dostajesz jakość gry na Xbox One X. Microsoft zapowiedział, że chyba na początku 2021 roku to, co obsługuje xClouda, dostanie upgrade do Xboxa Series X. Wow. Teraz rozpuśćmy sobie na chwilę wizję tego, że mamy, nie wiem, kwiecień albo czerwiec, albo E3, czerwiec 2021 i pan Phil Spencer mówi, że wszyscy posiadacze Xboxa Series S mogą grać w gry dostępne w ramach Game Passa w jakości Xboxa Series X. What? Przez Game Passa.
Ale wiesz, ja zastanawiam się, jaki jest sens w takim razie w ogóle kupowania konsoli. Właśnie. Znaczy nie, że w sensie lepiej mieć, ja jestem wielkim fanem fizycznych nośników, bla, bla, bla.
Wiesz, no chociażby to, że na przykład internetu możesz nie mieć.
Tak, ale jeśli tak płacisz za tego Xbox Game Passa, To czy masz konsolę, czy grasz na komputerze, ale masz, streamujesz te gry, to dla ciebie nie ma różnicy. Po prostu no, nie musisz kupować nowej konsoli. Jakby ta usługa załatwia za ciebie sens posiadania konsoli. No, oczywiście no, trzeba mieć wtedy szybkie łącze, no, nie możesz grać na łodzi podwodnej i tak dalej, ale mimo wszystko to jest jakaś przyszłość. Tylko no, ja zawsze się obawiam tego, że kiedy nie dajesz ludziom tej możliwości nie dzielenia się grami, odsprzedawania starszych gier i tak dalej, to nie wiem, jak to powiedzieć. No,
znaczy, to taki... niesie ze sobą pewne ryzyko, bo każda sytuacja, w której mamy rynek zmierzający w stronę monopolisty, niesie ze sobą duże ryzyko. I dlatego o tyle, ile ja przewiduję i obstawiam, że PlayStation troszeczkę nóżka się podwinie i niczym Jan Roseni z Uniwersytetu przywali się w ten swój pupieryj, to mam nadzieję, że będzie to tylko czkawka, która na początku generacji się pojawi. I za jakieś rok czy dwa lata, które mogą na premierę PlayStation 5 dla Sony być trudne, PlayStation się odbije i będzie dostarczało znowu jakościowe gry, które będą nas cieszyły, po to, żeby nie było jednostronnego rynku konsol, bo nic gorszego nam się nie może przytrafić niż to, że któraś generacja zabije konkurencję. Jeżeli w którymś momencie, tak jak teraz, uwielbiam Xboxa, uwielbiam Game Passa, jestem super zadowolony z ich usług,
tak, jesteś fanboyem.
Jestem fanboyem wszystkiego właściwie, to nigdy bym nie chciał, żeby Microsoft był jedynym producentem konsol tak, na rynku.
Oczywiście, oczywiście. A Microsoft ma na tyle pieniędzy, że w stanie byłby to zrobić. W ogóle, ja już to kiedyś wspominałem, ale Microsoft i w ogóle Phil Spencer realizuje pewien plan, o którym ja mówiłem, że Microsoft już dawno powinien zrobić. On to powinien zrobić dużo wcześniej, na początku poprzedniej generacji. Czyli te wszystkie pieniądze, które ma, właśnie zainwestować w studia deweloperskie, które będą tworzyły gry na wyłączność, które będą przyciągały klientów do ich platformy. I no, ten zakup ZeniMaxa to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, bo ja nawet nie wiedziałem, że były takie plany. Jakby to w ogóle nawet nikt się nie przebąkiwał, żeby taka plotka była. Nie wiem, może ty też gdzieś słyszałeś o tym, że ktoś gdzieś tam coś mówi w kuluarach, że Microsoft szykuje się do zakupu wielkiego studia, ale dla mnie to było ogromne zaskoczenie. Tylko ja się zastanawiam, czy Microsoft nie zamieni się w taki EA, żeby nie pożerał te studia, które w momencie, kiedy będą właśnie pod... że stracą tą część swojej niezależności i po wydaniu tych gier, które powiedzmy mieli, na które wszyscy czekali, gdzieś tam zaczną robić gry, na które na przykład Microsoft ich prosi, żeby robili. Ja wiem, że na razie nie ma takiej nie ma takiego ryzyka, ale kto wie, co się może stać, bo Microsoft też miał chyba kilka studiów pod sobą. Znaczy, nie tyle, że miał studiów, tak jak na przykład, nie wiem, EA miało studia, że miało Visceral, miało Motive, nie wiem, czy Motive już jest zamknięty. Było kilka studiów, Westwood, które po prostu mieli, ale zamknęli. Po prostu. Wiesz, niektórych nie zamknęli ze względu na pewne takie, nie wiem, czy to jest reakcję fanów, czy przywiązanie, na przykład Bajor. Ale wydaje mi się, że po sukcesie, w cudzysłowie, Andromedy i tym takim sukcesie Anthema, to BioWare było na takiej drodze, wiesz, do zamknięcia. Ja nie wiem, co się w ogóle dzieje z BioWare'em teraz.
Robią Dragon Age nowego.
No właśnie, ale czy oni przypadkiem nie przerobili tego Anthema, czy tam nie miał być jakiś drugi sezon, czy oni w ogóle całkowicie porzucili ten
to jest skomplikowane chyba, wiesz? Tak mi się wydaje, że tam, ja obstawiam, że przez to, że ta gra nie pykła za bardzo sprzedażowo, inaczej, sprzedażowo to nawet jeszcze, ale myślę, że ona nie utrzymała się w zarabianiu pieniędzy długofalowo. To znaczy, na premierę trochę ludzi ją kupiło, po czym
tak, to był duży sukces.
Tak, oczywiście, że tak. To, a takie gry, żeby je zmieniać, to dlaczego Fortnite co tydzień dostaje update, mapy, nowe eventy i tak dalej? Bo zarabia milion pieniędzy. I w momencie, w którym zarabia masę kasy, to są pieniądze, żeby płacić ludzi, którzy przy tej grze pracują. A jeżeli Anthem nie zarabia w tygodniu nic i w miesiącu prawie nic, no to pracuje przy nim 12 osób w jakimś pokoju, w piwnicy. Nie?
No.
Strzelam, że to tak.
Ale wygląda. Tak myślałem, żeby może dać tej grze szansę, wiesz, kupić sobie za 2 euro tę grę i zagrać, tylko jak mówię, po co, nie? Wiesz, taki... I trochę mi się podobał ten klimat. No. Podobał mi się to, ten miks science fiction z takim retro science fiction, takie pomieszanie, wiesz, nowoczesnej technologii ze starą technologią. Przynajmniej tak to mi to wyglądało. Trochę jak w tym serialu, który niestety nie przetrwał więcej niż 3 sezony, Defiance.
Mhm.
Pamiętamy. To mówię, zagrałbym, zobaczyłbym, ale to też nie mam takiego motywu, nie, żeby się jednak rzucić na tę grę. I teraz widziałem, ktoś pisał o tym, że zagra w Andromedę i nie rozumie tych wszystkich żali i tak dalej. Wiesz, ja na przykład nigdy nie miałem problemów z Andromedą, jeśli chodzi o technikalia. Ja po prostu byłem zasmucony kwestią fabularną.
Ja muszę niestety się przyznać, że w Andromedę nigdy nie grałem.
I prawdopodobnie nic nie straciłeś, no nie? Będziesz nie żył dłużej, no nie? O te kilkadziesiąt godzin, jeżeli straciłeś z życia, ale no cóż, no tak się dzieje. Nie, to co robi Microsoft w tym momencie jest bardzo interesujące, bo widać, że Microsoft po prostu inwestuje kolosalne pieniądze i w ogóle nie myśli o zysku. Ale to jest tak bogata firma, oni mają tyle miliardów.
Znaczy, słuchaj, każda firma myśli o zysku, bo...
Oni mi się Microsoft... wydaje, że oni myślą o dominacji. Oni chyba poczuli, że to jest rynek, wiesz, ten branża gier, że nie ma tak, że Unia Europejska nie rozumie jeszcze tego, co robi Microsoft. Bo gdyby oni wyczuli ten moment co robi Microsoft, to oni może by jakoś się ocknęli. Albo może oni to robią
w taki sposób, ale że... Mi się wydaje, że to jest tak. Microsoft, jeżeli na chwilę nie będziemy myśleli o samym Xboxie, tylko spojrzymy na Microsoft jako na całość, to jest firma, która żyje i zarabia gigantyczne pieniądze z usług.
Właśnie.
Office 365, Windows, te serwerowe rozwiązania, tam Teamsy, nie Teamsy, Skype. Microsoft jest firmą, która zarabia pieniądze na usługach. Nie zarabia pieniędzy na sprzedawaniu produktów, bo już nie mamy 2010 roku, kiedy kupujesz sobie licencję na Office'a, tak, na komputer, tylko teraz OneDrive, no jest masa usług.
Oczywiście, Office 365, które, to jest podstawa.
Tak, które generują im, oczywiście, że tak, które generują im ogromne pieniądze. A przy okazji te usługi są bardzo sensownie wyceniane, bo OneDrive dla klienta prywatnego, który daje tobie chyba 100 gigabajtów dysku sieciowego i kosztuje ciebie 7 zł miesięcznie, to jak porównasz sobie to do ceny nawet Google Drive'a płatnego czy Dropboxa, no to jest niesamowicie konkurencyjna oferta. Teraz dalej. A zwłaszcza, że do tego jeszcze, wiesz, masz od razu synchronizację ze swoim komputerem, to, że właściwie z tego OneDrive'a używasz tak, jakby to był fizyczny dysk na twoim komputerze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak. Microsoft przegrał walkę na gry w tej generacji. I to tak zdecydowanie...
Sromotnie.
Nie wiem, co... Pamiętasz, jak była historia o tym, jak powstawał chyba właśnie Anthem, to była mowa o tym, jak to BioWare bardzo mocno się... Czy to było Andromedzie? Nieważne. Sens był taki, że w BioWare bardzo mocno się mówiło, że wszyscy, którzy tam pracują, wierzą w magię BioWare. Że jest magia BioWare i w którymś momencie produkcji gry na 100% ta magia zadziała i nagle wszystko zacznie się układać. No niestety okazało się, że nie do końca. I w jakiś magiczny sposób, zupełnie dla mnie niezrozumiały, co więcej, nawet jak czytam jakieś wywiady postmortem, czy jakieś analizy na Game Industry i tak dalej, to kurde, nikt nie wie dlaczego, ale Sony udało się stworzyć sposób na produkowanie wysokich jakościowych gier AAA. Bo pieniądze to nie wszystko. Microsoft przecież wydał kupę pieniędzy na Gearsy 5. A jednak jak patrzysz na Gearsy 5 i no, patrzysz sobie na takie The Last of Us, czy patrzysz sobie nawet na te mniejsze eksy Sony, no to jednak, kurde, widać wyraźną różnicę. I w jakiś magiczny sposób Sony udało się znaleźć metodę na produkowanie. Nie wiem, czy oni dają pełną wolność twórczą deweloperom, czy oni sypią w nich pieniędzmi tyle, żeby ich tam starczyło, czy nie, ma, no nie mam pojęcia, jak to działa, ale to działa.
Taką, że jeśli jest crunch, to trzeba wynagradzać właśnie sztabkami złota.
No może, akcjami Sony, może PlayStation 4 Pro codziennie dostają, żeby mogli sprzedać na Lego i potem wiesz, dobrze się... No nie wiem, ale to działa. Natomiast Microsoft niestety w skali całej i jak sobie będziemy kiedyś podsumowywać tą całą generację, no to tytułów, które są grami, jakie zapadły nam w pamięci z PlayStation 4, będzie ich sporo. Mniejszych, większych, bardziej uznanych. A jak pomyślimy o Xboxie... No tak, no jasne, można wcisnąć kolanem Halo 5, czy Forzy jedną, czy
ale
drugą.
Też jest, ale to jest właśnie to jest ta kwestia, że bo Sony w przeciwieństwie do Microsoftu nie jest właścicielem różnych tych studiów. To są te tak zwane second party, czy tam third party, nie jak to...
Znaczy to są studia first party, ale faktycznie one są teoretycznie rzecz biorąc samodzielnie funkcjonującymi dokładnie firmami.
A tu Microsoft... żeby przekonać do siebie, żeby te studia robiły tylko dla nich gier, to poszedł właśnie wykupienie. Tylko, że wykupił studia, które robią gry, które są uznawane, powiedzmy, przez krytyków, ale to nie są gry, które będziemy mówić, że są przełomowe. Tak, że to są gry, które mogą zdobyć figurkę tytułu gry roku. Bo
a ja się wcale, a to
nie ma
God of War'ów,
nie ma właśnie...
jak gry Bethesdy, czy nawet szerzej, gry Zenimaxu, czy jak gry Double Fine, czy gry nie wiem, Dontnod, nie, Dontnod chyba nie jest wcześniej kupione, ale ci od Hellblade'a, Ninja Theory. Ja się bardzo nie zdziwię, jak na przykład rok później Ninja Theory wypuści Hellblade'a drugiego na PlayStation 5. Ja się wcale nie zdziwię, jeżeli Microsoft będzie chciał być wydawcą gier na PS5. Bo nawet marketingowo to dla nich bardzo ładnie pyknie, bo będą mogli jeszcze bardziej promować swoją konsolę. Co z tego, że ta gra nie jest eksem, ale u nas zagrasz w nią w abonamencie, a na PS5 zapłacają
ale
się pustowy.
Wtedy nie opłacałoby im się kupować, wiesz, tych studiów. Bo jeśli kupujesz studio za takie pieniądze, żeby robiły tylko dla ciebie gry, a później chcesz ją wydać, to okej, powiedzmy, gdyby to był jakiś absolutny hit, to tak, zarabiasz.
No, nowe Elder Scrollsy?
Znaczy, ja
Starlink? Muszę,
no w ogóle chciałbym, żeby
pamiętaj
właśnie
jeszcze,
tego Starlinka zrobili. Chciałbym, żeby zrobili Elder Scrolls 6, które tak właściwie mogłyby być tylko i wyłącznie, albo aż Skyrimem, ale z przepiękną oprawą graficzną, żeby rozbudowali. Że nie trzeba nic nowego wprowadzać. Że ta mechanika, która była w Skyrimie, jest naprawdę bardzo dobra. Oczywiście warto ją rozbudować, warto wiele błędów naprawić, ale gdyby oni po prostu zrobili to w pięknej oprawie, to by wystarczyło. Ja
z tym Bethesdą to chciałem, a właściwie bardziej z Animaxem, chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o której bardzo dużo osób w ogóle kompletnie pominęło. Jak było E3 chyba w zeszłym roku, czyli to było E3 2019, to Bethesda miało swoje show. Jak wszyscy, jak właściwie każdy wtedy miał swoje show. I w trakcie tego show wyszedł pan z Bethesdy, albo z Animaxa, bo ja nie pamiętam dokładnie skąd, i powiedział o tym, nie, to był jeden z tych takich bardziej tech guy, i powiedział o tym, jak to oni tworzą sobie technologię Orion, która będzie tworzona z myślą o deweloperach i będą oni tą technologię bardzo chętnie użyczali, sprzedawali, a ta technologia polega na tym, że gry będą ściśle optymalizowane pod streaming. Że będzie to technologia, dzięki której taki Doom właściwie będzie zużywał 1/30 tego łącza, które by zużywał Netflix, a jeszcze będzie działał z zerowym lagiem i będzie wszystko super. No i teraz Microsoft, który mocno stawia na xClouda, kupujące firmę, która jest właścicielem technologii wspierającej bardzo mocno streaming, no tu wszystko się zgadza, nie? Więc ten zakup Zenimaxa to jest dużo szersza rzecz niż tylko nowy Skyrim.
No ale jestem właśnie ciekawy, czy jeszcze będzie kolejny szokujący zakup. Ja już. Widzisz, gdyby na przykład Microsoft poszedł w kierunku spełnienia życzeń graczy, wiesz, czyli robienia na przykład gier, które niekoniecznie na przykład się sprzedały, ale ale są uznawane i jest jakaś taka kultowość. Gdyby na przykład od jej, jeśli by była taka możliwość, nie, że Microsoft mówi, kupujemy tę część zespołu Visera, albo mogliby zrobić coś innego, na przykład kupujemy markę od was, a pod tych inżynierów, tych programistów, twórców, artystów i tak dalej, podkupić, zatrudnić u siebie. Znaczy, i stworzyć ty czwartą mówisz, część Dead Space'a.
Ty mówisz o tym, co właściwie robi THQ Nordic. No bo to robi THQ Nordic. Kupuje marki, które wszyscy mamy gdzieś tam z tyłu głowy, w pamięci, w serduszku i w ten czy w inny sposób je wypuszcza.
No tak, tylko że to są marki remaster, typu AA.
A to jakiś remake. Tak, tak, no to są, to nie są marki największe, nie? Ale to są marki takie, które właśnie każdemu gdzieś tam z tyłu głowy ten Age of Reckoning, gdzieś tam Kingdom of Amalur, gdzieś tam z tyłu głowy siedział, czy jakiś, kurde, Destroyer of Humans.
No ale tak, ludzie się zachłysnęli i że będzie remake i co? I nic. Przyszedł i tyle szumu, ile było o nim... to tak naprawdę nic nie wyszło, nie?
Znaczy mówisz teraz o Kingdom of Amalur, czy o Destroyer of
Humans? Znaczy ja mówię, że są remake'i, na które ludzie czekają, na przykład, albo są odświeżone tytuły, które warto zobaczyć, bo ja na przykład uważam, że nawet dzisiaj bardzo się na przykład Red Faction Guerrilla nie zestarzała, mimo że tak naprawdę to wciąż jest właściwie ta sama gra. Te różnice są tak kosmetyczne, że po prostu warto po prostu zagrać czy w tą nową wersję, czy tą starą wersję, ale warto zagrać w Red Faction Guerrilla, ale gdzieś tam no faktycznie, no THQ robi coś takiego, ale oni działają jak ktoś, kto chodzi po tych wyprzedażach garażowych i skupuje jakieś rzeczy po taniości i wie, jak po prostu na tym zarobić. Wiesz, tak jak na przykład, nie wiem, są firmy, które skupują upadające firmy, ale wiedzą, że kupią tę firmę po taniości, ale te asety tej firmy są na tyle warte, że jak oni nawet po osobno je sprzedadzą, tylko mają taki swój zorganizowany system do tego, to oni na tym nie stracą. Albo ewentualnie nawet mogą te zrestrukturyzować te firmy i właśnie one wrócą na rynek i jeszcze będą zarabiać.
Ja powiem ci, że ja mam wrażenie, że w przypadku THQ Nordic, a właściwie nawet nie tyle THQ Nordic, to całej tej grupy finansowej, czy się nazywają Embracer, to ja mam wrażenie, że w przeciągu najbliższego roku czy dwóch możemy się zaskoczyć rzeczami, które oni zrobią. Bo mam naprawdę, tutaj co prawda to zrobił Activision, czyli wypuściło remake Crasha Bandicoota, ponieważ sprzedał się doskonale i ludzie się nim zachłysnęli, to proszę bardzo, nowa, na full wypasie część Crasha Bandicoota za pełną cenę. I ja mam wrażenie, że jeżeli, nie wiem, takie Saints Row'y się na przykład sprzedały dobrze w THQ Nordic, to na 100% gdzieś tam jest pieczone Saints Row 5. Jeżeli, bo mi się wydaje, że nic się nie dzieje bez przypadku i wydawanie remake'ów, czy nawet bardziej remasterów starych gier jest trochę badaniem rynku. No okej, może to jest próba jakiegoś zwrotu finansowego za zainwestowane pieniądze w kupno tych studiów, ale kurde, chyba nie tylko o to chodzi.
Czy ja czekam na jedną grę, którą oni chyba wydają, nie wiem, czy ona, kiedy ona wychodzi, Vampire the Masquerade, Bloodlines 2.
No ona na razie ma jakieś problemy produkcyjne.
Aha, co słyszałeś?
Znaczy, tam się dzieją jakieś dziwne rzeczy, bo już kilka osób, i to takich dosyć wysoko postawionych przy tej grze, nie wiem, jakiś tam creative director, czy jakiś writer główny, odeszli z tej firmy, tam się jakaś lekka...
Drama jak przy tej konsolce Atari.
Tak, trochę się tam coś dziwnego dzieje, nie? Ale no nie, no premiera na razie jest klepnięta. No i tam jakieś materiały, które gameplayowe się pojawiały, to pokazywało, że no to jak ktoś, wiesz, lubi świat wampira, to na pewno będzie zadowolony.
Nie, no ona się tak zapowiada na bardzo ciekawy tytuł i nie chciałbym, żeby coś się im nie udało. Ale a propos takich remake'ów, Piotrze, to możemy tak płynnie przejść do w co ostatnio graliśmy? Zapytam cię, czy grałeś zanim odpowiesz na inne pytania, zanim opowiesz o innych grach, czy grałeś tą Mafię nową?
Przeszedłem.
Z Definitive Edition?
Tak, Definitive Edition? Edycja Definitive.
Tak, ostateczna. Już nie będzie nigdy żadnej innej lepszej Mafii. Bo przeszedłem. To jest część pakietu, tak? Tam są trzy gry w tym...
Znaczy, nie. To jest tak, że mamy sobie dwa oddzielne produkty. Jeden produkt się nazywa Mafia Definitive Edition i jest to remaster pierwszej części Mafii, a drugi produkt nazywa się Mafia Trilogy. I jest to paczka, w której dostajemy Mafia Definitive Edition, Mafia 2 Remastered Edition i Mafia 3 z dodatkami.
Czyli taki produkt kompletny bardziej, ale ten. No właśnie, ale chyba jednak najciekawszym elementem jest ta odświeżona mafia. I ta odświeżona mafia, no, namieszała chyba, nie? Że jednak, znaczy, namieszała. W sensie, że okazało się, że robią, pracują na tą grą dosyć nieoczekiwanie, bo wydaje mi się, że od tych newsów, kiedy oni wspomnieli, tak, to bardzo szybko, to jest w growym świecie rzadko spotykane. No i jak ci grało? Nie wiem, czy jesteś fanem w ogóle Mafii, czy znałeś te pierwsze Mafie, grałeś
co,
w 2000
ja roku? Grałem w pierwszą Mafię dawno, dawno temu i jedyne, co zapamiętałem z tego, to, że ta gra mi się podobała, ja przeszedłem. Mniej więcej pamiętałem jakieś urywki, wiesz, potem po tych 20 latach to pamięta się, że była jakaś misja w hotelu, a że na końcu to tam coś było w galerii sztuki, tam, że nawet, wiesz, dokładnie fabuły nie pamiętałem. Mhm. Natomiast drugą Mafię grałem w okolicach premiery, no i trzecią Mafię grałem na premierę, ale to nie jest tak, że jestem jakimś fanem tej serii. Okej, faktycznie, zdarzyło się tak, że przyszedłem wszystkie te trzy części. Co więcej, pomijając trzecią, która właściwie w ramach tej trylogii się niczym nie różni, tylko ma po prostu DLC w zestawie, to kiedy pojawił się remaster drugiej wersji, drugiej części, to też ją z nieukrywalną przyjemnością skończyłem.
Mhm. Czy zrobiłeś sobie po prostu taki...
Znaczy, bo widzisz, to, co jest największym i absolutnie niezaprzeczalnym plusem tych gier, to jest ich historia. Scenariusz, który tam jest, postacie, które spotykasz na swojej drodze, to wszystko bardzo mocno daje radę. Okej, no dawało radę te lata temu, ale teraz dalej też to jest świetnie napisana historia gangsterska, którą się ogląda z lekkimi wypiekami na twarzy. I tak było z drugą częścią, że ją z przyjemnością skończyłem i dokładnie tak samo jest z pierwszą częścią, znaczy z Definitive Edition, mimo że gameplay nie do końca sprawiał radość.
No widzisz, bo no, na pewno musieli coś poprawić, znaczy w sensie oprócz grafiki, i, bo te wizualia no, robią niesamowite wrażenie. To jest, nie czujesz, że to jest gra jakby gdzieś tam stara, ale w uwspółcześnionej grafice, bo to jest absolutnie od początku zrobiony od podstaw remake, tak? I jak dużo, znaczy w sensie jak grasz, to czy są tam jakieś elementy właśnie, które, jak mówisz, nie wiem, trącą myszką, że jak grałeś, to mówisz, że tak nie wszystko gdzieś...
Znaczy, to jest dziwna sprawa, dlatego, że ta gra była robiona od zera. Znaczy, to nie jest tak, że oni wzięli silnik pierwszej Mafii i zaczęli go upgrade'ować. Nie, nie. To jest gra, która była robiona od zera. Oparta chyba o mechaniki z trzeciej Mafii, jeśli chodzi o strzelanie i tak dalej, a jest strasznie drewniana. I nie wiem, czy tutaj chodziło o
mówisz,
to, żeby
Włosi
oddać...
to sztywniacy, tacy?
Wiesz, nie wiem, czy chodziło o to, żeby oddać to, że to jest tam, wiesz, lata 20 i 30 poprzedniego stulecia, więc tam jak trzymałeś Tommy Gunna, czy trzymasz pistolet, no to on właściwie pływa po ekranie tak bardzo, że się nie da w nic trafić, jeżeli się nie postarasz, ale trochę nie do końca kumam ideę robienia gry, w której dużą część czasu spędzasz strzelając z słabym strzelaniem, bo niestety to strzelanie...
No to jest ciekawe, bo ja pamiętam właśnie Mafię, że to było takie, to był interesujący twist na GTA, ale jednak no, to nie była gra, która mogła się równać na przykład no, wtedy z GTA 3, że GTA 3 robiło wszystko lepiej. Oczywiście każdy kolejny GTA było lepsze, ale był ten moment, że to było takie czeskie GTA właśnie, ta Mafia, i ona nie była taka idealną grą, świetną grą, ale miała swoje elementy.
No bo mówisz o GTA, bo GTA to jest jednak zawsze sandbox, to jest jednak zawsze open world. A czy Mafia była tak naprawdę open worldem? To była gra, która działa się w otwartym świecie.
Tak, było miasto, był samochód, ale były misje takie.
Ona miała podział na rozdziały tak naprawdę. Te zadania poboczne, które tam były, ty tak trochę się czułeś, że one są tam wciśnięte z boku i właściwie możesz się kompletnie zignorować, jakieś zbieranie Playboy z dwójki, czy coś w tym stylu. I kurde, ja to bardziej miałbym skojarzenie z jakimś, nie wiem, Max Payne'em, albo jakąś taką liniową grą właśnie z ręcznym strzelanką.
Nie, zdecydowanie, tak. Żeby po prostu się jeździło od misji do misji, a później jakby wchodziłeś w taką instancję.
Tak.
I to robisz. Właśnie to jest to, co robi na mnie kolosalne wrażenie, ale to jest, mogą to być po prostu zdjęcia tylko, takie ładne. Nie, może jest Photoshop, photo mode.
Prześlicznie tak. Ta gra wygląda.
Ale po prostu na każdy obrazek, który patrzę, to ta kwestia tych szczegółów, tego otoczenia, które może być, właśnie to też mi się nie podobało na przykład w kolejnych mafiach, nie w Mafii 2, że tam właściwie to miasto było po to, żebyś mógł jechać. Powiem. To samo było w LA Noir, że to miasto nie było dla ciebie placem zabaw, tylko po prostu no, takim tłem do twojej trasy, że jechałeś samochodem, a w pewnym momencie to po prostu traktowałeś, wsiadałeś do samochodu i tam włączałeś tryb taksówki czy coś takiego, że po prostu przyjeżdżałeś tylko z punktu A do punktu B, wiesz, jako takie pstryknięcie w palcem, fast travel. A tu te ulice wyglądają tak pięknie, te budynki, te momenty, nie wiem, i to jest, mówię, to wszystko może być kwestia tych zdjęć, które uchwycają, ale ja nie wiem, czy ja bym po prostu nie porzucił w pewnym momencie robienie tych misji i tylko sobie jeździł po mieście, oglądając te widoki, te wszystkie.
Ta gra wizualnie jest przepiękna. Wszystko, co jest związane ze światłem, robi niesamowite wrażenie. Mamy tam na przykład taką misję, gdzie uciekamy po nocy jeszcze w strugach deszczu przed policją i ta policja na sygnale nas goni, no to te syreny, które rozświetlają mrok nocy i ty się, wiesz, ostrzeliwujesz z nimi, one właściwie cię tak oślepiają, że ty prawie, że możesz celować, no wygląda niesamowicie. Gra się zaczyna w ogóle właśnie misją, gdzie jedziesz przez miasto zalane chyba mgłą, czy tam, wiesz, te refleksy świetne, no wygląda to cudownie. Jeżeli patrzymy na bohaterów naszej opowieści, to wszystko też jak najbardziej pasuje i jest super. Problemy się zaczynają na drugim, trzecim, czwartym planie. Że nie wiem, NPC spotykani na ulicy wyglądają tak sobie, albo jakieś tam tekstury gdzieniegdzie nie za bardzo powinny znajdować się w grze w 2020 roku. Ale jak tylko na to się, wiesz, popatrzy przez palce i się nie będziemy tym przejmować, no to w wielu aspektach wizualnie gra naprawdę dostarcza. No i przez to, że wygląda bardzo ładnie i ta historia jest świetna, to, że ten gameplay momentami nie dowozi, mi w żaden sposób nie przeszkadzało. Tak szczerze mówiąc, to pod koniec gry, tam w ostatniej chyba misji jest, chapterów, rozdziałów jest 20 albo 21, to chyba dwa rozdziały przed końcem uznałem, że mi się już nie chce się tłuc z tym sterowaniem i wtedy przestawiłem poziom trudności na mniejszy i po prostu przeleciałem już bez żadnych problemów wszystkie konfrontacje z ogniem i nie żałuję, bo jednak rozumiem, absolutnie szanuję i doceniam osoby, które uważają, że gry należy kończyć tylko i wyłącznie na najwyższym poziomie trudności i granie na jakimkolwiek
innym. Jedną ręką, zawiązanymi oczami. Tak jest. Tak.
Ja niestety już nie mam 15 lat i nie mam też tyle czasu, albo nie mam tyle czasu na granie, ile być może chciałbym mieć, żeby tak się szkolić, albo nie mam takiego skilla, bo zdziedziałem. Jakiekolwiek wytłumaczenie jest istotne. Podstawa jest taka, że gry to jest rozrywka i to jest nasza coś, co ma nam sprawiać przyjemność, a nie frustrację. Oczywiście. Wyjątkiem tych tytułów, które w swojej podstawie mają frustrację, która później jest wynagradzana w momencie, w którym ją przełomujesz, ale tutaj nie mówimy o tym, a jednak mówimy o fabularnej grze zręcznościowej. No tak. I po prostu to jest, że nie ma sensu się męczyć. 3/4 gry przeszedłem na normalu, to teraz mogę sobie odpuścić na easy.
Wiesz, no, ja nie wiem, czy ja nawet całej gry nie przeszedł na jakimś takim niższym poziomie trudności, bo mnie interesowało po prostu tylko, interesowała ta fabuła i tylko to oglądanie, że już teraz poinformowany przy siebie, że to strzelanie może być nieciekawe, to ja chyba, jak w końcu zagram, to chyba, jeśli odbije się od razu od tego strzelania, to od razu sobie zmienię, bo widzisz, ja bardzo chętnie do tych takich klimatów mafijnych, ale takich, tej starej mafii, tej Cosa Nostry, do tego, co było w pierwszym Ojcu Chrzestnym, bardzo chętnie wrócę. I oczywiście to nie jest dokładnie to samo, ale jest ten klimat i nie wiem, czy ostatnio mieliśmy dobrą grę mafijną taką.
Ja nie pamiętam, czy tak było w pierwszej części, obstawiam, że tak nie było, ale tutaj nie masz w ogóle poczucia klasycznego dla większości gier open worldowych, które na przykład GTA 5 próbowało z tym walczyć. Czyli jak jedziesz na tą misję, to nie jedziecie w ciszy i kurde, gra muzyka z radia, tylko na przykład jak jedziesz z jakimiś kolegami albo z osobami, które tutaj towarzyszą w misji, to właściwie przez całą drogę do tego celu misji trwa rozmowa.
Tak.
I to zarówno jest to rozmowa o tym, co się będzie działo, jak i na przykład rozmowa o jakichś pierdołach. A jeżeli jedziesz samemu, to nagle się okazuje, że w radiu jest transmisja sportowa z jakiegoś meczu i tam wszyscy się na maksa ekscytują meczem, o którym w misji wcześniej dyskutowali NPC przy tobie.
Tak.
No tam, a co, obstawiasz jutrzejszy mecz, nie obstawiasz? I wiesz, i takie poczucie, że ten świat jakoś tam żyje i ty jesteś po prostu częścią tego żyjącego świata, no jest, kurde, super klimatyczne.
No, to jest fenomenalne. Nie wiem, jeśli są w ogóle takie stacje radiowe jak GTA, to już jest bajka, bo ja jedna z moich ulubionych rzeczy to było w ogóle słuchanie radia w GTA.
I no, a tutaj masz jeszcze słuchanie radia z epoki. Tak, jakby.
Tylko to też były inne czasy, bo oni tam pozwalali sobie na takie kąśliwe żarty, które w dzisiejszych czasach, jak to się ładnie mówi teraz, w dzisiejszych czasach, by nie przeszły. I no, bo mamy inną wrażliwość, jesteśmy, prawda, dojrzalsi i wiemy, że pewne żarty były niesmaczne, ale mimo wszystko, no, ja wtedy bardzo lubiłem właśnie te takie porady sercowe tego Fernando, czy jak mu tam było, jak on tam sobie z tymi kobietami rozmawiał i to było takie nieeleganckie, ale śmieszne, zabawne, no i dzisiaj bym może się wstydził, że to takie mi się podobało, bo jestem takim już statecznym człowiekiem. Ale wtedy to były takie fajne, te Laszlo, no nie, z nim audycje, no to jak ludzie dzwonili tam do radia i coś tam mówili, no te reklamy. To
no Laszlo już nie będzie w nowym GTA, nie? No,
to jest coś takiego, co moim zdaniem no, odpowiadało za urok. Między innymi właśnie te GTA i ta jazda samochodem była przyjemna. No nie, no to dlatego tak mi brakuje nowych takich gier z otwartym światem, które by miały coś takiego właśnie, bo widzisz, na przykład w Assassin's Creed nie ma jazdy samochodem. Możesz tam czasami z kimś rozmawiać podczas jazdy konno, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie tych momentów, ale tak naprawdę takich momentów jest na lekarstwo. Bo...
To jeżeli nie zachęciłem cię jeszcze wystarczająco, to chciałbym tutaj jeszcze nadmienić, że Mafia Definitive Edition została wydana w bardzo atrakcyjnej cenie, bo gra kosztuje około tam 150 zł. A myślę, że jak się poszuka, to pewnie i taniej można kupić.
Nie musisz mnie przekonywać. To jest kwestia tylko taka, że po prostu nie miałem momentu, czasu.
Tak. Warto sobie gdzieś tam, to jakieś 3-4 wieczory, tak ci zajmie mniej więcej poznanie historii to mojego. A no kurde, no to jest jedna z tych fabuł w grach, która się nie zestarzała wcale. I to jest miła niespodzianka.
No ale a propos tego strzelania dobrego, I oczywiście jestem na bardzo wczesnym etapie, ja wiem, Piotrze, że tobie się ta gra podobała i ty ją przeszedłeś, ale gram w Control w końcu. To jest właśnie ta gra, na którą czekałem na właściwy moment, żeby zagrać.
Czy kupiłeś już Ultimate Edition z dodatkami, czy na razie grasz w
podstawkę? Tak, tylko właśnie nie wiem, gdzie są te dodatki, ale jako, że... No,
one są raczej po końcu gry.
Aha, i one się chyba pojawią, bo nie można po prostu zacząć od dodatku.
Znaczy, wydaje mi się, że poziom trudności, bo tam jednak rozwijasz trochę tą postać, tak. Się trochę uczysz lepszej walki, a chyba te dodatki są tam troszeczkę poziom trudności trochę wyżej, a zwłaszcza, że Control ma jeden poziom trudności.
Tak, nie? Ale jestem w ogóle pod wrażeniem, jak fantastyczna jest walka w tej grze. Znaczy, fantastyczna, tak mówię, jakby to nie wiadomo co było, a po prostu bardzo mi się przyjemnie strzela i używa tych mocy, bo na tym początkowym etapie może ich za wiele nie mam, bo mam to taki właśnie ta walka wręcz, to jest tym ciosem takim specjalnym, ale to jest podstawa. Mam te zmienne rodzaje trybu broni, więc powiedzmy to strzelanie mam urozmaicone, bo mam coś w rodzaju takiego normalnego pistoletu, coś w rodzaju shotguna, no i mam to rzucanie tymi obiektami, tak, czyli to telekineza, tam jeszcze coś tam dochodzi powoli, ale
no tam to tarczę tworzysz, i tam wiesz, te snajperki potem się pojawiają i tak dalej. Tam no, to jest
ale to jest niesamowite, bo ja w ogóle pewnych rzeczy nie wiedziałem o Control. Oczywiście wiedziałem, że to jest gra z elementami paranormalnymi, że to jest właśnie to Federal Bureau of Control, czyli taki klimat jak, no nie z Archiwum X, ale bardziej coś...
SCP, tak, internetowe SCP, nie?
Tak, taki bardzo taki mroczny klimat właśnie interesujący. I wiele rzeczy mnie zaskoczyło. Na przykład nie wiedziałem, że tam jest tak dużo tej wewnętrznej mowy, tak? Że, czy głównej bohaterki, czy jakichś innych takich postaci, które nam pewne rzeczy mówią. Więc jakby pewne rzeczy mnie zaskoczyły, ale chyba najbardziej właśnie mnie zaskoczyło w Control to jest to, że wiele obiektów jest w ogóle niszczalnych. Że
to jak
ściany,
to pięknie, jak
tak.
Chwytasz to biurko, rzucasz nimi po prostu milion papierów w powietrze.
Że chowasz się za węgłem albo chowasz się za murkiem, ale ten murek może być zniszczony i to tak, i to jest, no nie chcę mówić, że to jest poziom Battlefield Bad Company, ale faktycznie, no jak na przykład chcesz sobie zrobić skrót i widzisz przed sobą tylko, no nie wiem, okno ze szkła z żaluzjami, to już... Nie będę szukał drzwi, po prostu robię sobie przejście, nie? I to jest niesamowite. I to są te latające obiekty, przepraszam, obiekty, no kartki jakieś, one oczywiście nie zostają później na ziemi, ale to są te efekty cząsteczkowe, o których tak mówiłem, że mi brakuje w dzisiejszych grach, że wszystkie idą w rozdzielczość. Bo ja gram akurat na komputerze PC, tak? Znaczy komputerze osobistym. Nie wiem, słyszałem, że na Xboxie tam był problem, że tam niska rozdzielczość, że wydajność. I ja nie wiem, na jakim poziomie graficznym porównywalnie gram, jeśli chodzi o, jeśli byłoby to do, miałbym zestawić to do konsoli. Nie sprawdziłem tego, ale to, co mnie urzekło, to jest to, że gra faktycznie, no między powiedzmy tam najniższą jakością grafiki, no nie tak, a najwyższą to jest, oczywiście to są te wszystkie efekty dodatkowe, świetlne, jakieś odbicia, tekstury, ale nawet na tym poziomie średnim, takim domyślnym, gra świetnie wygląda, ale to też jest tak, że cały ten budynek to jest tam beton, nie? Tam nie ma co tam ustawiać. I dzięki temu dużo grafiki, dużo takiej animacji może iść właśnie w te obiekty, w tę interaktywność z otoczeniem. I jak mi tego brakowało, żeby właśnie tak dużo mógł robić podczas właśnie walki. Żeby nie wszystko było sztywne, no nie? Żeby nie wszystko było jak te stoliki w Game Night, nie? Z tego szkła to się nie rozbija.
Tutaj masz właśnie świetny przykład, kontrprzykład właściwie do tego, co ja przed chwilą mówiłem o Mafii. Czyli mamy grę, w której duża część czasu, którą spędzamy z tą grą, to jest właśnie walka i strzelanie, więc ten element gameplayu jest dopracowany bardzo dobrze.
Tak, tak, tak. I to, co jest też bardzo dobre, widać, że tam, gdzie nie musieli, nie generowali jakichś niesamowitych wysokich kosztów. I to już wcześniej Remedy robiło, czyli korzystało po prostu z aktorów, z żywych aktorów. No, wiadomo, że jest większość postaci, znaczy wszystkie postacie, które spotykamy, oczywiście to są animowane, ale są niektóre postacie animowane fenomenalnie. I na przykład nasza główna bohaterka, no wygląda jak ta aktorka, którą gra, nie? Courtney Hope. Świetnie, nie? Jessie...
W ogóle ja mam wrażenie, że tam niektóre sceny, na przykład, to prawda, to jest to właściwie kilkunastosekundowa animacja zapętlona, czy właśnie filmik, czyli to, jak mamy wspominki dyrektora poprzedniego,
tak.
To tam to jest chyba film.
Są wszystko, w ogóle jest właściwie wszystko, co jest nagrywane, to są filmy.
Filmowe,
tak.
Nie? Tak, czy na przykład no, te doskonałe wideologii, tak. Z tym naukowcem.
Tak, jak te obiekty mocy, czy przedmioty mocy, czy tak, obiekty... Tak, no tak, ja zapomniałem, tak, jak to jest. Tak. Widzisz, bo grałem tak, że grałem z angielskim... oczywiście, bo jest dubbing angielski, ale też są polskie napisy, chociaż w pewnym momencie, kiedy tak zabłądziłem, i to wstyd mi się przyznać, Piotrze, ale w tej drugiej misji, znaczy w drugiej, nie wiem, która to jest misja, ale w tej, gdzie musimy znaleźć woźnego, nie? Mhm. Tam z tego centralnego punktu musisz iść w głąb korytarza i tam jest winda i po prostu zjeżdżasz gdzieś w dół. Ja tego nie mogłem zobaczyć. Ja chodziłem po całym tym obiekcie, ja straciłem tyle czasu.
Ja mam wrażenie, bo potem w tej grze tego nie widziałem, ale na samym początku miałem wrażenie, że sam w sobie układ korytarzy zmienia się w momencie, w którym przestawisz kamerę. Że wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, odwracasz się, po czym nagle tu jest ściana.
A to ciekawe.
Miałem takie wrażenie na samym początku tej gry. Bo potem już tego nie zauważyłem, ale na początku tak coś czułem, jakby gra się ze mną bawiła trochę.
Nie, ale gra jest... No, te lokacje są świetne, bo to jest kolejny przykład na to, że lokacje nie są...
Te wielkie betony wszędzie. Tak, ale... To jak wchodzisz do nowej lokacji i dostajesz prosto w twarz z wielkim napisem, jak to się nazywa. No,
ten socjal...
No, designersko to jest...
Jak to się mówi? Nie socjal. Jak się mówi? Taki styl architektoniczny.
No, socjalizm. Tak, taki brutalizm.
Tak, brutalizm, socjalizm.
Brutalizm.
Czyli wielkie betony, potężne, monumentalne, wielkie sufity na wysokości 20 metrów. No, nie? No po prostu ogromne przestrzenie. To wszystko robi niesamowite wrażenie. To mi przypomina, jak się nazywał ten serial taki o tych równoległych światach?
Który?
Z tym aktorem z Whiplasha.
Ten niemiecki? Czy...
No tak, tak. Ale
znaczy, Dark?
Nie. Już ci mówię, drogi Piotrze. Z Jake'em Simmonsem. J.K. Simmonsem.
A, ja go nie oglądałem. Wiem, o którym mówisz na HBO. Ten taki szpiegowski, gdzie oni tam się przenosili do alternatywnej rzeczywistości samej, takich z tymi samymi ludźmi.
Tak,
nie?
Polski to jest odpowiednik. Odwrócone. Tak, chyba tak się
odpowiednik.
Nazywa. Odpowiednik. Counterpart. Tak, i tam też jest właśnie taki klimat, bo tam jest ten równoległy świat, to jest dokładnie to, co pokazują w Control. Czyli to jest taki, no, nam się wydaje, że my mamy, że czasy są współczesne, ale pewne elementy, na przykład, wiesz, tam koleś pokazuje dyskietkę, tam chyba 8-calową, nie wiem, że to jakaś rewelacja, nie? Komputery są takie archaiczne, takie retro, można powiedzieć. Cała ta konstrukcja tych budynków, wiesz, tego biura, nie ma te... Oczywiście to się przeplata z jakąś nowoczesną technologią, ale nawet sam ten mail room, nie? Tam jest ta poczta pneumatyczna.
Znaczy tam jest to wszystko wytłumaczone lore, że właśnie elektronika absolutnie, jak czytasz notatki, to dowiesz się, że elektronika kompletnie świrowała. Jakiekolwiek urządzenia elektroniczne wytrzymywały tam górę 1-2 dni w biurze,
może, no.
I dlatego oni musieli się porozumiewać za pomocą tych takich rur,
tak,
z wiadomościami.
No,
nie?
Ale to niesamowite wrażenie robi, to jest to, co czego mi brakowało w grach, że to nie jest gra z otwartym światem, ale to nie jest gra, gdzie idziesz jakimś korytarzem. To jest gra, w której absolutnie masz przestrzeń, w której możesz zabłądzić, w której zdobywając tam te karty dostępu, no nie, możesz odkrywać nowe pomieszczenia, nowe przejścia. I to mi się bardzo podoba. I to jest coś, co... To są moje tylko pierwsze wrażenia, wiesz, bo ja pograłem może 2-3 godziny i z tego na pewno pół godziny, 40 minut spędziłem na błądzeniu, ale też w niektórych lokacjach zauważyłem, że się po prostu przeciwnicy odnawiali, nie jak to powiedzieć.
To jest, to jeszcze jesteś w tym momencie, kiedy ta gra jest w taki tajemniczy sposób niepokojąca, gdzie ci te zawieszone w powietrzu postaci, tak, które ciała, nie wiadomo, tak, kurde, kim są, te ciała,
można
ten
zabić,
syk cały, który gdzieś tam się pojawia, jakieś te kolory. Tak, to jeszcze jesteś tutaj, gdzie dopiero zaczynasz drapać górną warstwę. Dla mnie, ja to już mówiłem wcześniej, jak dojdziesz do tego momentu, to będziesz wiedział, że o ten moment mi chodzi, ale jest taka scena w grze, która jest powiązana z pojawiającą się muzyką, jeśli dobrze pamiętam, Take Control. I jest to dla mnie jeden z najciekawszych fragmentów jakiejkolwiek gry, w takim, wiesz, jakbyśmy robili top ten gier wideo wszechczasów, to ta sekcja jest czymś, gdzie wszystko działa. I po prostu grasz tamto, masz, kurde, oczy szeroko otwarte, uśmiech na twarzy i czujesz, jakie to jest przezajebiste.
Nie, no ta gra po prostu już mnie zaskoczyła w kilku momentach i ja, mimo że właśnie jeszcze nie wkręciłem się tak bardzo, w tym sensie, że nie jestem właśnie gdzieś daleko, to ja już widzę, dlaczego ona urzekła tak wiele osób i dlaczego właśnie takim hitem się stała. Bo ona chyba dostała jakąś tam nagrodę gry roku, nie? W jakimś tam plebiscycie.
Nie,
nie
pamiętam, czy coś, na pewno
nie dostała. Nie dostała Jeffa? Nie dostała?
Nie, chyba nie, bo to był też tam Death Stranding i tam inne rzeczy, nie? Więc to... Ale na pewno jakieś, nie, może jako action adventure, albo jako, nie wiem, tam shooter, coś tam, pewnie coś tam dostała.
No to tak, nie, no to jest gra, o której bym właśnie chciał z tobą, Piotrze, porozmawiać, jak już ją skończę, bo wtedy będziemy mogli się wymienić spostrzeżeniami, o ile ty jeszcze będziesz tam, prawda, pamiętam, no nie, bo ja nie wiem, ile mi zajmie.
Tak, ja to wszystko pamiętam. Ja to wszystko pamiętam z tej gry, bo ona ma na tyle charakterystyczną historię, że jej się nie da łatwo zapomnieć.
To zdecydowanie. Właśnie teraz sobie patrzę, wszedłem na jedyną słuszną stronę informacyjną i ona była nominowana w mnóstwo w różnych nagród, kategoriach i chyba joysticka nawet zdobyła Critics' Choice Award i właśnie i dostała od Jeffa statuetkę za Best Art Direction. No nie?
I tu w pełni się z tym można zgodzić. No. Jednak ten Art Direction wszystko pasuje.
Tak, chociaż no to jest ciekawe, jak wiele... Jak dobry był 2019 rok, ja już tylko, że widzisz...
Każdy rok jest dobry, każdy rok jest dobry.
Tak. Chociaż nie wiem, czy właśnie pewnie nie był tak dobry jak poprzedni, 2018, ale jeśli chodzi o 2020, to ja jestem bardzo ciekawy tego, co będzie, bo być może będzie bieda straszna, jeśli chodzi o te kilisy.
No, czy bieda? Przecież mamy... Aha, chodzi o zapowiedzi, tak?
Znaczy... Zapowiedzi to właśnie nawet nie, tylko właśnie zastanawiam się, co będzie, bo czy zdąży się na przykład Cyberpunk załapać, nie? Bo
zdąży się, bo kilisy będą w grudniu.
A, jednak, bo on zawsze gdzieś to robił pod koniec listopada.
Koniec listopada.
I dwa tygodnie nie zawsze wystarczały, no nie? Żeby wiesz, zagłosować, żeby wszyscy zagrali, ale... No.
11 grudnia w tym roku będą.
A, no to bardzo dobrze. To słusznie. I będzie powrót do tych kilisów takich, co on z tym z Joelem McHale'em. Nie, no tak pamiętasz, jak z Joelem McHale'em robił? To Joe, z Community, co cały czas jechał, ponieważ on miał za dużo warstw ubrań na sobie.
Znaczy ja strzelam, że te kilisy będą wyglądały analogicznie do tego, jak wyglądał Gamescom w wykonaniu Killego. Tak. Killa. Jeffów.
Nie, on tam sobie poradzą. Tam procedury od pana Wegi zastosują, jeśli chodzi o filmowanie w czasach trudnych. I będzie dobrze. Piotrze, w co jeszcze tam ostatnio grałeś? Bo ty to jesteś też takim człowiekiem, który potrafi takie perełki wyszukać właśnie. Nikt o tych grach nie wspomina.
Słuchaj, mam taką grę, o której nikt pewnie nie słyszał i nikt nie za bardzo się o niej nie zastanawiał, a ja ją, już tu będzie spoiler, serdecznie polecam. Bo tylko tutaj musimy zacząć od wariantu osób, które lubią ten taki bardzo specyficzny loop gameplayowy, który przywodzi na myśl jakieś No Man's Sky, jakiegoś Stardew Valley, jakiegoś, kurde, trochę Minecrafta, nie wiem, te wszystkie, wiesz, gry z craftowaniem, survivalem, craftingiem, to tamto, bowiem zagrywam się teraz w tytuł, który się nazywa The Survivalist. I nie słyszałeś na pewno, nie masz pojęcia.
Nie, nie, nie.
The Survivalist jest to gra, która jest kontynuacją, sequelem, następnym tytułem gry The Escapists, która miała dwie części i jeszcze na dodatek miała jakieś dodatki tam z Walking Dead, coś tam, bla, bla, bla. I The Survivalist jest to gra, która, jak sama nazwa wskazuje, o przeżyciu na bezludnej wyspie, gdzie jesteśmy uczestnikiem jakiejś katastrofy, budzimy się na tratwie, która osada się na bezludnej wyspie, no i musimy na tej bezludnej wyspie po pierwsze na początku przeżyć, no, radząc sobie, po drugie musimy uciec do cywilizacji z powrotem. No i to, co jest dla mnie całkowitym game changerem tej gry, to fakt, że bo wszystkie te gry, w których mamy ten taki, wiesz, loop, jak w Stardew Valley, bardzo mocno opierają się na masie mikroczynności, które wykonuje gracz. A w Survivaliście spotykamy małpy, które możemy szkolić. I nasze małpy pozwalają nam wręcz tworzyć linie produkcyjne przedmiotów, które potrzebujemy. Możemy grać w koopie w 2, 3, 4 osoby, natomiast jeżeli nie mamy z kim grać w koopie, no to nam na planszy, na naszej wyspie spotykamy małpy i małpy możemy zaprzyjaźnić się z nimi, oferując im jedzenie i później małpy za nas wyczyniają najróżniejsze.
Kapitalizm normalny.
No tak, i to co więcej, wiesz, one jeszcze nie pobierają żadnych opłat, bo jak je raz przekonasz do siebie, to są już z tobą zawsze. I przez to, że to
bardzo wczesny kapitalizm taki, wczesna Amerykanie.
Tak, i ponieważ te małpy są z tobą, i możesz się wykorzystywać właściwie do wszystkich rzeczy, które robi się w takich grach, czyli one mogą zbierać za ciebie surowce, mogą chować przedmioty do skrzyń, mogą kraftować rzeczy, mogą budować, no mogą robić wszystko, co tylko i wyłącznie ty musisz robić w tej grze. Jest to zrobione w taki bardzo fajny system, w cudzysłowie, programowania tych małp, czyli rzucasz małpie banana, ona wtedy patrzy, co ty robisz i na przykład ty podnosisz przedmiot z ziemi i zanosisz go do skrzynki. I od tego momentu małpa strzeliła, że przedmioty, które leżą na ziemi, trzeba zanosić do skrzynki. Jakikolwiek przedmiot, który pojawi się na ziemi, ona podniesie i zaniesie do skrzynki. Albo na przykład bierzesz małpę, rzucasz jej banana, żeby cię obserwowała, idziesz do skrzynki, wyciągasz z tej skrzynki żwir, podchodzisz do stołu roboczego i kładziesz na stole roboczym żwir, żeby sobie potem coś z niego skraftować. Więc małpa strzeliła, że jeżeli jest jakiś projekt do wykonania na stole roboczym, no to wtedy trzeba zanosić surowce potrzebne do zrobienia tego projektu. I tak dalej, i tak dalej. W momencie, w którym później w grze mamy, wiesz, nie wiem, żeby zrobić na przykład, dajmy na to łóżko, no to potrzebujesz mieć stalowej ramy do tego łóżka, gwoździ i desek. Żeby mieć gwoździe, no to musisz sztabkę metalu przetopić w piecu. Żeby mieć ramę, to musisz kilka sztabek metalu przetopić w blachę, a blachę przetopić w ramę stalową. Więc programujesz. No to małpy tutaj robią gwoździe na tym. W tym piecu małpy robią gwoździe, w tym piecu małpy robią stal, a tamta małpa za pomocą tej gwoździ i tej stali będzie gdzie indziej wykonywała ramy. I ty w tym momencie idziesz sobie, nie wiem, zabrać surowce, albo idziesz się przejść, albo idziesz sobie powalczyć z jakimiś stworami, które tam krążą po wyspie, wracasz i małpy za ciebie całą tą mikropracę wykonują. No jest to dla mnie, jako dla osoby, która lubi grać w takie gry, game changer. I doskonale. I widzisz, oczywiście to jest bardzo specyficzny gatunek, ale jeżeli ktoś lubi grać w takie gry, to całkowicie zrozumie ten strasznie irytujący moment, kiedy to siadasz do niej na chwilę, żeby tylko tam chwilę, pół godzinki pograć, po czym nagle jest druga w nocy, bo okazało się, że to pół godzinki trwało, kurde, 4 godzinki albo 3 godzinki. No i ja spędziłem już z tym tytułem, nie wiem, z 15 godzin i to właśnie za każdym razem siadam na chwilę, po czym nagle, kurde, już tu okazało się, że jest druga w nocy. Już jestem bliżej końca niż początku, bo to też jest jej duża zaleta, że to nie jest gra taka, wiesz, że będziesz grał w 80 godzin, raczej właśnie 20 godzin i generalnie uda się zrobić to, co jest do zrobienia. Jest tam jakiś ten pseudocel fabularny, czyli żeby uciec z tego wszystkiego. Mamy oprócz całego tego systemu kraftowania, zbierania surowców i survivalu, bo trzeba dbać o jedzenie, Które potrzebujemy, a na przykład jak idziemy na wyspę, która jest pokryta lawą, to musimy sobie zrobić czystą wodę zimną do picia, żeby się nie parzyć. To oprócz tego jest taki bardzo uproszczony system walki, no bo spotykamy jakieś dzikie zwierzęta, tubylców, jakieś tam, wiesz, zwiedzamy tajemnicze świątynie. Na dodatek to wszystko ma taką przyjemną, kolorową, trochę pikselową grafikę, bardzo przyjemną muzyczkę i kurde, super przy tym czas płynie.
Ja już widzę właśnie taka, że bardzo relaksująca. Znaczy, ja mam tylko jedyny ten problem właśnie z survivalami, że one są takie bez końca, a to, że przekonaliśmy, że ten cel jest, to widzisz, to jest dobry selling point, że się tak wyrażę.
Tak, tak, zdecydowanie tak. No, miła, miła, przyjemna giereczka. Ona wyszła na wszystko w ogóle, i na PC, i na PS4, na Xboxa, na Switcha, więc...
A wygląda, że na Vita i mogłaby wyjść.
Pewnie tak. Wiesz co, ja strzelam, że ona prędzej czy będzie w Game Passie się pojawi pewnie, więc myślę, że może, bo eskapiści, poprzednie te dwie części się pojawiały w Game Passie, więc myślę, że tutaj, jeżeli ktoś by o niej usłyszał, to wtedy warto o tym pomyśleć.
Coś jeszcze, Piotrze, grałeś?
No, ja wiesz, znaczy, ja wiem. Ostatnio słyszeliśmy.
Nie, no to ostatnio zagraliśmy, to pewnie zrobiłeś jakieś 20 tysięcy punktów na Microsoftcie. I ostatnio, właśnie, Piotrze, bo ty się może orientujesz, jest jakiś konkurs, bo zauważyłem, tak, że Zeratul teraz bardzo wysoko jest w tabeli i przeskoczył Kubara. Który robi jakieś niesamowite liczby. Ja
z okazji premiery jest jakiś konkurs, że tam kto zdobędzie więcej punktów w jakimś czasie, coś tam, ja nie śledzę tego, ale jest coś takiego. A z innych rzeczy, to już tak króciutko tylko wspomnę, zapoznałem się, wyobraź sobie, z early accessową wersją Baldursa.
O. No, ale słyszałem, że jest tak zabugowana, że lepiej uważać, nie, na początku. Znaczy zabugowana, codziennie... w sensie to jest early access, więc to jest taka wersja, która ma prawo nie mieć wszystkiego idealnie.
Codziennie jakiś patch się do niej ściągał, hotfixy, nie hotfixy i tak dalej. Faktycznie raz czy dwa musiałem wczytywać save'a, bo mi się nie odpaliła scenka rozmowy, ale wiesz, no to jest early access, więc tutaj bardziej ja pograłem w to, żeby zobaczyć, jakie mamy nadzieje na przyszłość i jestem kupiony. Jak ta gra będzie miała premierę, to z przyjemnością będę musiał sobie gdzieś tam w kalendarzu zaznaczyć miesiąc czasu, żeby ją solidnie ograć. A z tym early accessem jest to tyle śmiesznie, bo to tak trochę taka pętla do tego, o czym mówiliśmy na początku. Big data i śledzeniem tego, gdzie klikasz myszką, to w prasówkach związanych z Baldursem dostaję teraz regularnie informacje o na przykład wiesz, ta tak zwana mapa cieplna,
tak,
tego, gdzie gracze umierają w early accessie. I masz mapę gry i pokazywane miejsce, krwawe, gdzie tam gracze umierają. Czy na przykład masz informacje o tym, ilu graczy w konkretnym queście zdecydowało się na konkretną rzecz, albo na przykład ilu zginęło przez kompletny przypadek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w wielkim skrócie, no wygląda to ładnie, gra się w to przyjemnie, tylko nie jest to, jest to takie klasycznie turowy tryb walki. Trochę tam namieszali z systemami w stosunku do tego, co było w pierwszych Baldursach, bo na przykład są czary, których można używać niezależnie od tego, czy się spało, czy nie. Są inne czary, których nie można tak używać. No wiadomo, że oni muszą to robić trochę po swojemu, no bo jednak tamte Baldursy już dawno, dawno temu były. Co więcej, ja nie jestem tutaj wielkim mistrzem zaznajomionym ze światem Forgotten Realms chyba, czy D&D, nawet nie wiem, który tutaj...
No, to jest AD&D, ten Advanced Dungeons & Dragons, a tak, Forgotten Realms, tak, to jest ten pod...
I wiesz, ja nie miałem pojęcia o jakichś tam, kurde, Cthulhu, które tam żyją, o jakichś czerwonych smokach, które polują na te Cthulhu. Tam się dzieje dziś dużo dziwnych rzeczy, a to, co mnie trochę zaskoczyło, to, że ta gra na początku jest mocno obrzydliwa. No bo jednak walczymy z przeciwnikiem, którego... mnożenie się polega na tym, że oślizgłą pełną zębów pijawkę wkłada ci w oko, znaczy swoim ofiarom wkłada w oko i ta pijawka potem od środka wyżera tobie mózg i to jest tam wszystko ładnie opisywane, a w ogóle w intrze dostajemy pijawką w oko, więc...
Jeez, Luis, to jest jednak... A ty, to jest wszystko tak pokazane w tym, że tak...
Z oczu widzimy, jak dostajemy pijawką w oko, natomiast wcześniej jest pokazane, jak pijawka wkręca się w oko koleżanki naszej będącej od nas przywiązanej do ściany. Byłem zaskoczony trochę, bo bardziej się po Dumie spodziewałem takich klimatów krwawo obrzydliwych niż po Baldur's Gate, ale jak widać, świat D&D jest
rozbudowany. Tak, chociaż ja tak dawno nie grałem w Baldur. Ja próbowałem grać w ten Enhanced Edition, te takie poprawione i one były też przygotowane na iPady i w wersji PC-owej oczywiście też, ale jednak gdzieś, kiedy gra się w takie gry, kiedy nie ma już tych ułatwiaczy, tych uprzyjemniaczy życia, tak? Z angielskiego jest takie bardzo modne określenie quality of life improvements w grach, czyli takie, które po prostu już nie tracisz na nie czasu, tak? Czyli na przykład takim najprostszym przykładem jest choćby samo rysująca się mapa w grze, nie? To tego dawniej nie było, albo było to w jakimś stopniu uproszczone i jakby nie znało się i niczego lepszego. I wtedy i Icewind Dale, i właśnie Baldury, to były takie gry, które po prostu się pochłaniało. Ale ciężko mi do nich wrócić. Jedyną taką grą, do której być może ze względu na to, że ja po prostu grałem w nią tyle razy, a jest jednak już trąci myszką, do której mógłbym wrócić, to oczywiście jest Fallout, nie? I Fallout pierwszy, i Fallout drugi, ale ja już jestem trochę przygotowany, bo pamiętam dokładnie, co robiłem, jak grałem i czego się muszę spodziewać na początku i jak tam to ten świat funkcjonuje. A tutaj jest troszeczkę inaczej. Nie, no ale widzisz, ja jestem wielkim fanem tego odrodzenia tych izometrycznych RPG.
Tylko wiesz co? Ja nie wiem. Pillars of Eternity, pierwszy Divinity, drugi Divinity nie grałem, więc nie wiem. Tak. Ale te tam, nie wiem, Wasteland, drugi, co tam jeszcze wyszło w tym momencie odrodzenia?
No było tych gier... Pillars of Eternity, Tyranny, o którym wspomniałeś, tak.
To mam wrażenie, że te wszystkie Torment, gry były takie trochę... Tides of Numenera. Tak, Torment jak najbardziej. To ja mam wrażenie, że te wszystkie gry były takie, jakby to powiedzieć, oszczędne w środkach wyrazu.
No tak, bo one były produkcjami, czyli... powiedzmy, z Kickstartera, które teoretycznie miałyby powstać na stosunkowo niewielkim budżecie.
Tak, a Baldur's jest robiony już, wiesz... Całe na biało.
Tak.
Masz rozbudowane cutsceny, w trakcie dialogów mamy zbliżenie na postaci, które tam ze sobą rozmawiają, mamy jakieś przerwniki filmowe, więc tutaj już jest to robione, nie ma tego wrażenia właśnie, że gramy w grę, która jest taka trochę nie za bardzo zabudżetowana.
Tak, no najwyraźniej chyba Larian Studios osiągnęło niesamowity sukces poprzednimi grami. Original Sin, ta dwójeczka, no to jest jednak świetna gra i ona się chyba nadal bardzo dobrze sprzedaje. Ja oczywiście im do tak, portfela nie zaglądam, ale to, że oni się podjęli w ogóle zrobienia tej gry, bo mogliby zrobić powiedzmy trzecią część Original Sin, a jednak wzięli tę markę, więc postawili sobie też tak już o poprzeczkach, że dzisiaj dużo rozmawialiśmy, ale co by nie mówić, z jednej strony to jest dobry krok, bo cała rzesza ludzi karmionych nostalgią sięgnie po Baldura, ale też no, są pewne oczekiwania, wiesz, fabuła.
A czy to, co, Larian ma bardzo mocno rozbudowaną społeczność i ma bardzo, powiedziałbym, dopracowane mechaniki współpracy ze swoją społecznością przy robieniu gier. I ten Baldur dokładnie widać, że to jest właśnie takie trochę praca na żywym organizmie, że oni mają systemy, mają już tam gdzieś tam tą fabułę, ale rzucają tą grę w takiej formie i nie przejmują się tymi bugami. W ogóle w pierwszym tygodniu grę kupiło 2 miliony ludzi, więc samo to...
To jednak marka robi swoje. To jednak marka robi swoje.
No, więc wiesz, jeżeli 2 miliony ludzi kupiło w Early Accessie Baldura, no to myślę, że Larian spokojnie ma pieniądze, żeby
byś tego nie zmienili, wiesz, w ten Star Citizena, nie? Żeby, no, to możemy tak...
Nie, wiesz co, bo to jest firma w zupełnie innym stylu zarządzana. To jest firma, gdzie tam jest dosyć mały team mimo wszystko, oczywiście jak na ich warunki.
Oczywiście.
Goście, tam w ogóle CEO często się wypowiada w jakichś sprawach, jest chyba w ogóle mocno zaangażowany też w developing, więc to jest taka firma, jak oni robili prezentację gameplayu, to wszystko to było takie... Ja tutaj mam problem ze znalezieniem odpowiedniego słowa, ale to mi się kojarzy tak jakby ten deweloper i gracze, którzy są wokół niego skupieni, to byli mniej lub bardziej znajomi. Nie ma takiego, wiesz, jak mamy prezentację jakoś od Electronic Arts, to widać, że wychodzi pan w ładnym garniturze, który kosztował więcej niż moja roczna pensja i on będzie opowiadał, wiesz, o kolejnej gigantycznej grze z gigantycznym budżetem, nad którą 742 osoby pracowały przez ostatnie 5 lat życia. A w przypadku Lariana mamy, tu opatrzcie, a ja się teraz do tego streamu przebrałem w zbroję rycerza, haha, i będę nic nie widział w hełmie, czy nie w hełmie, tylko w przyłbicy, nie? Więc, no i to im działa przede wszystkim, no bo i pierwsze Divinity, i drugi Divinity jednak im pyknęło bardzo dobrze, no i skoro ten, nawet takie, widzisz, bo dużo firm robi marketing, w branży rozrywkowej, jaką jest gry wideo, a mimo wszystko ten marketing jest taki, jakby to powiedzieć, sztywny. Na przykład Devolver jest przykładem firmy, która robi to dokładnie odwrotnie. Którzy cały swój przekaz w social mediach, prasówki, nieprasówki, wszystko robią na bardzo dużym ludzie.
Tak.
No i
ale oni wydają gry, które są relatywnie tanie w produkcji, mi się wydaje, nie?
Tak. I co więcej, wydają, no nie wiem, czy wiesz, Devolver kupił wczoraj Croteam, czyli twórców Serious Sama, i kupił znaczy twórców serii Sama i twórców Thales Principles.
To może jakaś gra... sprzedaż garażowa była, bo w tym ostatnim serii Samie to chyba za dużo im akcji nie podskoczyły.
Znaczy, ja mam wrażenie, że to taki śmieszek był, że przyszła wypłata ze Steama za sprzedaż Fall Guysów, gdzie tam przecież ta gra, wiesz, przebiła wszelkie rekordy, a też Devolver to wydawał.
No, natomiast... No, co na 100%, tak.
Devolver jest właśnie przykładem firmy, która robi to w sposób luźny i nie wiem, czy wiesz, ale ten Baldur tuż przed premierą zaliczył obsuwę o tydzień, bo potrzebowali jeszcze tam jakieś stresy zrobić. Jak się nazywało w momencie, w którym poszła informacja o tym, że ta przemiana jest przesunięta, jak się nazywało ich konta socialowe? Wiesz, że to jest nazwy wyświetlane. Baldur's Late.
O.
Wiesz, to są takie pierdoły, ale nie wyobrażam sobie, żeby taką pierdołę na przykład zrobiło Electronic Arts. Czy na przykład to, co teraz Ubi zrobiło, co jest mega fajną sprawą, nie wiem, czy o tym słyszałeś, ponieważ Watch Dogs to jest gra o hakerach, ponieważ Watch Dogs to jest gra o hakerach, to w sklepie xboxowym, microsoftowym, nie wiem, czy też na PlayStation, na PC, na Uplayu, pewnie tak, wszystkie okładki gier Ubisoftu
są zhakowane.
Tak, czyli na przykład Assassina mamy, kurde, z tą mordem świni, nie? Z Watch Dogs. No. To są takie pierdoły, ale to są fajne pierdoły. Właśnie gry powinny mieć tego typu marketing reklamy, a nie, kurde, kolejnego jakiegoś tam youtubera, który, wiesz, zachwala, że ktoś ma fajne studio i fajne warunki pracy.
No, w dzisiejszych czasach, po raz kolejny mówię w dzisiejszych czasach dzisiaj, ale jest marketing, w marketingu jest potrzebny ten element taki, który ma
human touch.
Ale nie, ma przyjść viral, wiesz co, czy musi być coś, co czy, tak powiedzieć, zaskoczy i to jest ciężki kawałek chleba dla marketingowców, bo nigdy nie wiesz, czy zaskoczy. Nigdy nie wiesz. No tak jak rozmawialiście z Jackiem chyba w grubych rozmowach, nie? On tam robił marketing dla Netflixa. Oni mieli jakieś pomysły, ale nigdy nie wiesz, który pomysł zaskoczy. I czasami jest tak, że wiesz, idziesz spać, nie? Myślisz, a tam najwyżej będzie parę klików. Okazuje się, że się budzisz i jest po prostu hekatomba, no nie? Po prostu wszyscy tylko o tym mówią i tak dalej. I jest ogromny hit. I to jest właśnie w marketingu taki złoty strzał, że się tak wyrażę, nie? Co po tym robić później? Jak później to przebić? No, a tak naprawdę te firmy takie duże, one potrzebują, żeby cały czas coś takiego się działo. I gdyby była jakaś formuła, żeby wiedzieć, jak to zrobić, to się nie da. Dlatego to powiedzmy tak mówisz, Devolver robi to tak, że oni sobie opracowali ten film, styl i wszyscy wiedzą, że na przykład jak no teraz akurat nie było, jak robi Devolver konferencję, to właśnie będzie ten luz, będzie trochę śmiechu, może trochę cringe'u, ale wiesz. Dlatego ja na przykład lubię bardzo PC Gamer Show. Lubiłem, też nie było, no chociaż nie, był taki częściowo, nie? Taki social distance'owy. Pamiętasz, była i ta Frankie, był ten Sean.
Tak.
I to się bardzo fajnie ogląda, no nie? Bo oni dają taki humor, trochę takiego talk show jest, wiesz, ten prowadzący jest sympatyczny, nie? I być może właśnie ten humor jest odpowiedzią na te czasy, nie? Ten viral musi mieć taki twistik, no ale nie wiem, no ja...
Co nam zostało, jak nie humor? Tylko humor nas uratuje.
Dokładnie. No. Stuknęło nam trochę, tak przydługawy się podcast zrobi, znaczy długi. Ja mówię oczywiście godzinami z tobą, Piotrze, ale musimy kiedyś zakończyć. Jakbyś chciał jeszcze na przykład, nie wiem, wiem, że akurat ja jestem nieprzygotowany. Miałem parę rzeczy, ale wypadłem z głowy, wiesz, z tych YouTube'owych znalezisk. Ja oczywiście mogę powiedzieć taki bardzo prosty takie znalezisko, które pewnie już każdy o nim wie i każdy już oglądał. Ale muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, jak Robert Makłowicz odnalazł się na nowej platformie. Oczywiście on robi dokładnie to samo, co robił dla telewizji, ale robi to teraz w dłuższym stylu, seriami, w tym sensie, że podczas tej całej pandemii wyjechał na Chorwację, tam na Dalmacji ma dom, tak? I bardzo sympatyczny sposób pokazuje te miejsca tam i oczywiście okrasza to wszystko jakimś tam kuchnią lokalną, swoim gotowaniem i to jest też właśnie, też chciałbym powiedzieć, że to jest guilty pleasure, ale nie ma w nic w tym guilty, bo to jest po prostu bardzo sympatyczny, świetny program, który możemy oglądać sobie w 4K, jak masz właśnie 4K telewizor i te piękne okolice podziwiać. I teraz jak się zbliża, prawda, znaczy jest już jesień właściwie, niedługo zima będzie, to nam nic, tylko pozostanie to oglądanie tych pięknych miejsc na ekranie komputerów, telewizorów, bo przecież nie za oknem, już nie jedziemy. Nie każdy może sobie pojechać na przykład do Grecji na wakacje i strzelać sobie selfiki przy basenie i popijać drinki. No nie każdy.
Prawda, no, prawda, no. Pełna prawda.
A ci, co mogą, to ich pozdrawiamy, no nie? Niech, mam nadzieję, że miło spędzają czas. To co, Piotrze, jak masz jakiegoś YouTube'owego polecenia, to tak, jak nie, możesz jeszcze kącik kulturalny, jak chcesz coś rzucić, to
ja
na taśmę.
Ja ostatnio na YouTubie to głównie ASMR-y oglądam i kulinarne kanały.
Nie, bo wiesz, chodzi o to, że kiedyś to zawsze odkrywaliśmy jakieś takie dziwne rzeczy, no nie? Przecież to my w Polsce po raz pierwszy powiedzieliśmy o ASMR-ach. Nikt o tym wcześniej nie mówił.
Tak,
przecież. A teraz w każdym podcaście jest ASMR. No, ale nie, to tak coś kulturalnego, kącik kulturalny. Czy coś widziałeś, Piotrze, ciekawego, coś przeczytałeś?
No to rozmawialiśmy już o tym, że wiesz, że tutaj Modern Family gorąco polecamy, Boysów drugich też gorąco polecamy. Ja teraz oglądam anime, które jest tragiczne, więc go nie będę polecał.
Obejrzałeś na przykład, nie Dante z Inferno, co ja miałem powiedzieć. Castlevania. Co to było takiego?
Castlevania też oglądałem.
To nie było Castlevania? Coś było takiego właśnie na... A nie, Dragon's Dogma. Czy widziałeś Dragon's Dogma na
Nie, życie? Nawet nie widziałem Dragon's Dogma.
Też właśnie taki animowany jak Castlevania.
Ale widziałem dzisiaj, wyskoczyło mi w aplikacji i jeszcze nie oglądałem, a muszę obejrzeć, bo ja pamiętam pierwszy sezon, tylko wydaje mi się, że to było lata temu. I chyba nawet o nim rozmawialiśmy kiedyś, bo my mamy, i ty i ja mamy trochę feeling z kostiumowymi filmami. Aha. I pojawił się nowy sezon The Alienist.
A to prawda.
Pamiętasz, to był serial o tym takim w dawnej Anglii dziejącym się klimacie takiego pierwszego, taki trochę Mindhunter, tylko w XVIII czy XIX wieku, nie? I właśnie dzisiaj zobaczyłem, że się pojawił nowy sezon, więc to będę musiał
obejrzeć. No właśnie,
obejrzeć.
Widzę.
Ale jeszcze...
Ale tutaj jest, ale to jest właśnie fajne miejsce, bo teraz mówisz, że... Nie wiem, czy to drugi sezon, ale pisze Nowy Jork, rok 1896, czyli fin de siècle, czyli to taki najfajniejszy okres. Komisarz policji, no Theodore Roosevelt, no prosi psycholog. I to jest fajnie, właśnie taki też dobry serial, który obejrzysz i wiesz, z jednej strony coś nowego, z drugiej strony powiedzmy masz takie poczucie, że już tam coś takiego widziałeś, ale jest tak dobrze to zrobione, że niemal się to dobrze ogląda jak te polskie seriale telewizji polskiej. Albo nie, jak się nazywał ten serial? Z fin de siècle? To chyba ten... Ta polska odpowiedź właśnie na tabu.
Wiem, o który ci chodzi, a kompletnie...
W Krakowie się jak ci chciała. Miało być tego więcej i co?
Czekaj, Royce? Nie.
Royce będzie miał drugi
sezon. Royce drugi sezon w ogóle, właśnie.
W latach 90. będzie działał podczas Wielkiej Powodzi.
Tak.
Jak ja się jaram. Tylko żeby ci sami ludzie robili. Nie Netflix, tylko... Ci od Showmaxa, nie wiem, Patryk Wege.
Bo ty mówisz o tym serialu, który był dla TVP chyba robiony.
Nie, to jest dla TVN-u.
Czy dla TVN-u? Dla TVN-u, gdzie oni mieli tam te takie swoje stroje, które wyglądały, jakby były prosto wzięte z wypożyczalni strojów w Teatrze Wielkim.
No, ale kurczę...
W ogóle nie pamiętam jakoś.
Właśnie, nie wiem, czy tam... Nie fin de siècle, coś... Czekaj, to będzie teraz...
A czy to nie było właśnie jakieś tam coś tam z okresem historycznym w nazwie.
Tak, właśnie. Czekaj, ja to zaraz znajdę. Już teraz, już Belle Époque.
Belle Époque, o, tak. Właśnie.
No, teraz powinienem w ogóle to wszystko wyciąć, żeby mi się nie będzie chciało, ale chodziło mi o to, że właśnie ten alienista jest niemal tak dobry jak Belle Époque.
Nie ma.
I to, że oni po prostu, znaczy w ogóle ja raz się naciąłem, ale oczywiście to było takie sekundowe nacięcie, chyba gdzieś w Aż Dzienniku się pojawił news, tylko że ja to oczywiście nie widziałem sam Aż Dzienniku, tylko ktoś gdzieś przekleił, że Brytyjczycy są zachwyceni Belle Époque, już zamówili dwa sezony i no, po prostu, tak. Ale ja się ucieszyłem, bo mówię, no to jest, wiesz, tam trochę brakowało jednak takiego kunsztu, żeby tam pewnie zrobić jakieś tam dekoloryzację, czy jak to się mówi, wiesz, tam pewnie po prostu desaturyzować. No, specjaliści wiedzą, o co chodzi. I byłoby trochę lepiej. A tak to właśnie, tak jak powiedziałeś, oglądasz to i mówisz, nie, czy to oni wypożyczyli właśnie z Teatru Wielkiego te kostiumy. No, ale tym pozytywnym akcentem w takim razie, że będzie Belle Époque, trzeci sezon. Bardzo chciałem ci serdecznie, Piotrze, za sympatyczną rozmowę podziękować.
Tak, ja bardzo dziękuję za zaproszenie i tutaj chciałem przy okazji się odnieść, bo wyobraź sobie, że my teraz trochę streamujemy rozgrywkowo i ktoś na którymś streamie pytał, o czemu ty tak dawno nie byłeś w Fantasmagorii, co się pokłóciło z Damianem, więc ja tutaj od razu powiem, że my z Damianem mamy taki bardzo sympatyczny układ, że kiedy Damian wzywa, to ja się pojawiam, a w momencie, w którym są inne możliwości nagrywania, no to wtedy się nie pojawiam, więc tutaj wszystko jest
nie, chodzi o to, że to ja powiem, że Piotrek jest fantasmagierianinem, Ale ja rozumiem, że po prostu czas ma swoje te, więc ja po prostu jak widzę, jak Piotrek coraz więcej właśnie projektów rozgrywkowych ma, no to nie chcę ci też zawracać głowy, ale nie ale przejmuj się, nie przejmuj
zawsze
się.
Zawsze na twoje wezwanie, że jak zobaczę, wiesz, logo Fantasmagierii na niebosłonie, to od razu jest.
Więc cieszę się, rozwijamy wszelkie wątpliwości. Piotrek nadal jest tutaj częścią Fantasmagierii i nigdy, dopóki nie będę nagrywał, to Piotrze, to ta symbioza nasza...
I pewnie, wiesz, ku rozpaczy niektórych będę się pojawiał.
Wiesz, nie ma takiego, co by, jak to się mówi, nie ma, jeszcze nie powiesz...
Co wszystkim dowoli, to wszystkich zadowoli jakoś, tak.
Ale ja się cieszę, że właśnie możemy się spotkać. Mi te rozmowy bardzo dużo dają. Wiesz, to jest jak rozmowa z psychologiem. Wiesz, ile zaoszczędzam pieniędzy na rozmowach. Możemy sobie porozmawiać, wiesz, wylać siebie. Ja później mogę cały dzień chodzić bez otwierania ust. Ale wiesz, że tak mają radiowcy, zwłaszcza... albo niektórzy ludzie, że po prostu
tak,
rozmawiają. Cały czas siedzą i rozmawiają w telewizji czy w radiu, a później w sensie taki milczek jest. Ale to jest po prostu tak, że to jest takie zawodowe. Tak. Więc dziękuję ci jeszcze raz, Piotrze. Oczywiście, tak jak Piotrek powiedział, zresztą w ogóle platforma twitchowa rozgrywki, no teraz właściwie to chyba codziennie, tam prawie codziennie macie udostępniacie też platformę
zawsze
jakimś młodym, początkującym podcasterom, ale niech mają, niech się uczą. No.
Zawsze zapraszamy w niedzielę o 20:30. Może do mnie kiedyś też wpadniesz do nas, może coś razem zagramy, może taka, wiesz, tutaj dyskretna propozycja. Musimy tylko dobrać
ogarnąć. Tak, na pewno. Ja bardzo chętnie jeśli jest takie zaproszenie, tylko oczywiście tak mówię, no, moje umiejętności będą takie, że ja zawsze mogę być tym filarem, jak będziecie grali w jakiejś Battlefield i tak dalej, to ja zawsze będę was podtrzymywał na duchu dobrym słowem i apteczką, więc na to możecie liczyć.
Trzeba znaleźć swoją specjalizację.
Tak, oczywiście i pamiętajcie, żeby wpadać na Piotrka stronę www.pancodziennik.pl. Jedyne dobre źródło informacji bez fake newsów tak naprawdę i bez tak pseudoniusów, więc ja się cieszę, Piotrze, że już tyle lat, już ja nawet nie liczę, ile teraz robić, bo ja się boję po prostu, że mi czas tak za szybko leci. Jak ja sobie pomyślę, jak...
No, czas strasznie szybko leci.
Pamiętasz,
tak.
Już 5 lat ma Pancodziennik? Nie.
Nie, ponad 3. We wrześniu tego roku 3 lata stuknęło.
No, ale to jest jak nic, nie? Pomyśl, to jest nic. No,
ale wiesz co, ja tak ostatnio się próbowałem zastanowić, że ja chyba Fantasmagierię pierwszy raz nagrywałem, to pewnie jakieś 8 lat temu.
No bo nawet dawniej.
No więc ten czas...
Jeśli pamiętasz, kiedy zacząłeś też nagrywać rozgrywkę, nie? To jest bardzo podobny czas.
To jakoś właśnie mniej więcej strzelam, że to jest jakieś mniej więcej 8 lat temu. Więc,
musimy Kazę zapytać, jaka jest geneza.
Tak, Kas jest niczym nasza chodząca skarbnica wiedzy, która zawsze ma takie rzeczy na podręczniku.
Ja się tak cieszę, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Cieszę się, że w ogóle tam, że mimo wszystko na przykład, że chłopaki wiesz, podcast jeszcze nagrywają. Teraz ostatnio jakieś 2 odcinki nagrali w ciągu miesiąca. To jest w ogóle jakiś szok, nie? Więc to...
Tak, bo chłopaki trochę nieregularnie teraz.
No. No, ale rozgrywka to... Jesteście chyba teraz na szczycie tych wszystkich Spotify'ów i tak dalej, więc... Podepnę się bardzo chętnie na jakimś twitchowym tym, więc bardzo ci dziękuję. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, żeby też wpadać na stronę Fantasmagierii, ale przede wszystkim do grupy Fantasmagierii, śledzić na Twitterze i na Instagramie.
Wszędzie śledzić Damiana.
Do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.